Parouzyjny tom czwarty, wykład dwunasty. Wielkie proroctwo naszego Pana. Ewangelia Mateusza cały rozdział 24, Ewangelia Marka cały rozdział 13, Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 5 do 36, rozdział 17 wersety od 20 do 37. Ważne znaczenie tego proroctwa, okoliczności i trzy pytania, które go sprowokowały. Strzeżcie się fałszywych Chrystusów, przepowiednia dotycząca zarysu historii 18 stuleci, opis ucisków kończących wiek żydowski i wiek Ewangelii połączony w wypowiedziach wszystkich ewangelistów, obrzydliwość spustoszenia, uciekajcie w góry, brzemienne, i tak dalej. Przed zimą i sabatem, oto tu albo tam, nie wierzcie im, utrapienie onych dni, zaćmienie słońca i księżyca jako znaki, spadanie gwiazd, wypełnienie również symboliczne, znamie Syna Człowieczego, co ujrzą wszystkie pokolenia ziemi, drzewo figowe, ten wiek, czujcie, jako było za dni Noego, nie spostrzegli się, pamiętajcie na żonę Lotową. Jeden wzięty, drugi zostawiony, wybrani mają zostać zgromadzeni wokół prawdy, dom szatana ma zostać podkopany, zapewnienie pokarmu domownikom wiary. Nasz Pan wygłosił jedno z najbardziej znamiennych proroctw Pisma Świętego, które odnosi się do czasu końca, czyli końcowego okresu obecnego wieku Ewangelii. Było ono wypowiedziane przy końcu jego ziemskiej misji, kiedy Jezus starał się już stopniowo przygotowywać swych uczniów do nastania nowej dyspensacji, która miała się w pełni rozpocząć po tragedii na Kalwarii. Chciał, by zrozumieli, że nie powinni oczekiwać natychmiastowych zaszczytów i chwały Królestwa, które w myśl jego obietnic miały stać się udziałem wiernych. Przed chwałą i błogosławieństwami miały przyjść próby i cierpienia. On, ich mistrz, miał zostać odrzucony przez Izraela i ukrzyżowany, zgodnie z tym, co mówili prorocy. Następnie Izrael miał być wydany swym wrogom, a ich święte miasto i drogocenna świątynia miały zostać całkowicie zniszczone. Ponadto jego uczniowie nie mieli się spodziewać, że okażą się więksi od swego mistrza i unikną wzgardy oraz cierpień, które na niego spadły, ale raczej, że zachowanie wierności wobec jego nauki sprowadzi na nich nienawiść wszystkich ludzi dla jego imienia. Kto jednak we wszystkich tych utrapieniach zachowa wierność aż do śmierci zostanie nagrodzony, gdy on ponownie przyjdzie i przyjmie ich do siebie, aby dzielili z nim jego chwałę. Tego rodzaju nauczanie nasz Pan zachował na ostatnie dni swej misji. Początkowo uczniowie słysząc to, byli raczej skłonni gniewać się i nalegać, jak to czynią niektórzy i dzisiaj, żeby sprawa Pańska zwyciężała w świecie na skutek ich głoszenia. Piotr posunął się nawet do tego, że wyraził wobec naszego Pana swoje odmienne przekonanie, zmiłuj się sam nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to, śmierć i rozproszenie Twego ludu oraz powszechny triumf zła, na Cię. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 22, Ewangelia Marka rozdział 8 wersety 31 i 32. Jednak nasz Pan surowo skarcił Piotra, a wszyscy uczniowie stopniowo zaczynali sobie uświadamiać, że chwała Królestwa jest jeszcze bardzo odległa, że ich mistrz musi wpierw odejść, a pozostawiając ich samych musi posłać Pocieszyciela, Ducha Świętego, by ich prowadził i strzegł, aż on powróci w chwale Królestwa swego Ojca. W takim nastawieniu umysłu, gdy nie przebrzmiały jeszcze niedawne słowa naszego Pana odnoszące się do świątyni, uczniowie starali się uzyskać od mistrza jednoznaczną informację na te tematy, których jeszcze wtedy jasno nie rozumieli. Trzy pytania. A gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie osobno, mówiąc: powiedz nam, po pierwsze, kiedy się to zniszczenie świątyni stanie, i po drugie, co za znak obecności. Greckie słowo parousia, które zostało tutaj użyte, niezmiennie oznacza obecność, a nie przyjście. Zobacz przypis w angielskim tłumaczeniu poprawionym, a także emphatic diaglot. Twojej, i po trzecie, dokonania świata, wieku, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 3. Niewątpliwie powyższe okoliczności oraz pytania stanowiły zrządzenie opatrzności Bożej, gdyż proroctwo to miało z pewnością większe znaczenie dla pouczenia ludu Bożego żyjącego w czasie obecnego żniwa, niż dla tych, którzy zadawali pytania. Rozważając to proroctwo, trzeba koniecznie cały czas zachować w pamięci pytania, na które było ono natchnioną odpowiedzią. Proroctwo zostało przekazane w podobny sposób przez trzech ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza, ponieważ jednak zapis Mateusza jest najbardziej kompletny i uporządkowany, będziemy na ogół za nim podążać, przytaczając jednak wszystkie modyfikacje odnotowane przez pozostałych ewangelistów. Strzeżcie się fałszywych Chrystusów. Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wiele ich zwiodą. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 4 i 5. Gamaliel w swym przemówieniu zanotowanym w Dziejach Apostolskich rozdział 5 wersety 36 i 37 wspomniał o dwóch takich fałszywych Chrystusach. Historia zaś wspomina o wielu innych, którzy zwiedli stosunkowo wielu Żydów. Najbardziej znanym u nich był Sabbatajcewicz ze Smyrny, który rozpoczął działalność w roku 1648 naszej ery. Sabbatajcewicz określił samego siebie mianem: jednorodzony Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel Izraela. Obiecywał odnowę królestwa i pomyślność. Sabbataj, jak pisze historyk, miał tam, w Smyrnie, tak wielki wpływ, że niektórzy z jego wyznawców prorokowali i wpadali w dziwną ekstazę. 400 mężczyzn i kobiet prorokowało na temat rozwoju jego królestwa. Ludzie ci zachowywali się przez pewien czas tak, jakby byli opętani przez duchy. Niektórzy wpadali w trans i tocząc pianę z ust opowiadali o swej przyszłej pomyślności. Wypowiadali wizję o lwie z pokolenia Judy i o triumfie Sabbataja. Było to bez wątpienia sfałszowane przez szatana wypełnienie proroctwa Joela rozdział 2 werset 29. Takie fałszowanie Ducha Świętego znane jest również z bardziej współczesnych ożywień religijnych. W sumie było podobno 50 lub więcej fałszywych Chrystusów, mężczyzn i kobiet, z których wielu było obłąkanych, opętanych przez złe duchy. Jednak o żadnym z nich, ani o wszystkich razem nie można powiedzieć, że zwiedli wielu, a przecież to właśnie przed takim rodzajem, który zwiedzie wielu, ostrzega nas tutaj Pan. W trakcie zastanawiania się nad dalszymi fragmentami tego proroctwa przyjrzymy się dokładnie antychrystom, którzy zwiedli wielu. Przepowiednia dotycząca zarysu historii 18 stuleci. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 6 do 13. Ewangelia Marka rozdział 13 wersety od 7 do 13. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 9 do 19. I usłyszycie wojny i wieści, groźby, intrygi, o wojnach, patrzcież, abyście sobą nie trwożyli, albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami. Ale to wszystko jest początkiem boleści. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 6 do 8. W taki sposób nasz Pan krótko podsumował świecką historię i poinformował uczniów, by nie spodziewali się, by wtóre przyjście i chwalebne królestwo miało nastąpić zbyt rychło. Cóż za trafne ujęcie. Doprawdy historia świata składa się niemal wyłącznie z opisów wojen, intryg, głodów i epidemii. Nasz Pan oddziela od tego historię prawdziwego Kościoła, ujmując ją w podobnie skrótowy sposób. Tedy, w tym samym okresie, w wieku Ewangelii, was podadzą w udręczenie, i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, ludzi, dla imienia mego. A tedy, dalej w tym samym okresie, wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzić będą. I wiele fałszywych proroków, nauczycieli, powstanie, i zwiodą wielu. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 9 do 13. Czy można sobie wyobrazić jeszcze bardziej zwięzłe ujęcie losów prawdziwego Kościoła Bożego na tle historii świeckiej? Z pewnością nie. Podobieństwo jest doskonałe. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą, mówi apostoł, a kto nie miał w tym udziału, ma wszelkie powody, by wątpić w swój synowski związek z Bogiem. Żydów rozdział 2 werset 8. Tak samo wygląda to w przypadku ogółu Kościoła, jeśli nie jest on prześladowany przez klasę Izmaela i Ezawa, to tylko dlatego, że nie jest godny takich prześladowań, posiadając wielką ilość ducha tego świata, czyli oziębłej miłości dla Pana i Jego prawdy. Sądząc jednak wedle tej samej miary i na podstawie powyższego proroctwa naszego Pana, można uważać, że w ciągu całego wieku Ewangelii byli tacy, którzy zachowali wierność aż do śmierci, czyli maluczkie stadko. Ogólnoświatowe głoszenie Ewangelii. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14, Ewangelia Marka rozdział 13 werset 10. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A tedy przyjdzie koniec. Tutaj znowu nasz Pan wykazał uczniom, że koniec tego wieku był znacznie bardziej odległy, niż przypuszczali, że poselstwo Jego Królestwa było dobrą nowiną nie tylko dla Izraela, ale także dla wszystkich narodów. Nie oznacza to jednak, że inne narody przyjmą Ewangelię, którą odrzucił Izrael. Powinniśmy raczej spodziewać się tego, co zresztą widzimy, że Bóg tego świata, który zaślepił Izraela, zaślepi również przeważającą większość innych narodów, uniemożliwiając im dostrzeżenie w Chrystusie mocy i mądrości Bożej. I tak też się stało, 1 Koryntów rozdział 1 werset 24. Jeśli tylko ostatek Izraela, w szczególny sposób pouczany na przestrzeni wieków przez zakon, okazał się godny stania się królewskim kapłaństwem, to czegóż więcej można się spodziewać po pogańskich narodach, pozostających tak długo bez Boga i nadziei nie mających? Dobrze będzie, gdy zwrócimy uwagę na słowa naszego Pana, który nie mówi, że Ewangelia będzie głoszona narodom po to, by je nawrócić, ale na świadectwo, a także po to, by powołać, czyli uczynić doskonałymi i zgromadzić ze wszystkich narodów wybranych. Później owi wybrani, jako królestwo, będą błogosławili wszystkim narodom, otwierając uszy głuchych na Ewangelię oraz uzdrawiając ich niewidzące oczy, by ujrzeli prawdziwą światłość. Świadectwo to zostało już wydane, słowo Pańskie, Ewangelia Królestwa została ogłoszona wśród wszystkich narodów ziemi. Nie każdy słyszał o niej osobiście, ale też proroctwo nie stwierdzało, żeby tak miało się stać. Miało to być, i było głoszenie w wymiarze narodowym. I przyszedł koniec. Żniwo jest dokonanie, koniec świata, jak wyjaśnił nasz Pan, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39. Niektórzy skłonni są żywić wątpliwości, czy przepowiednia ta już się wypełniła, ponieważ misjonarze, którzy udali się do krajów pogańskich, wiedzą na ogół niewiele, albo zgoła nic na temat dobrej nowiny wyszczególnionej tutaj przez naszego Pana jako dobra nowina Królestwa. Odpowiadamy jednak, że drukowane wersje Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, wypełnione po brzegi głoszeniem Królestwa, dotarły do nich w takim samym stopniu, jak my je posiadamy. Tak oto nasz Pan w zwięzły sposób podsumował historię 18 wieków doświadczeń i prześladowań, jakich doznawał Kościół, a także ich pracy w zakresie udanego wydawania świadectwa wobec wszystkich narodów, następnie zaś przystąpił do odpowiedzi na ważne pytanie, w jaki sposób żyjący członkowie Kościoła rozpoznają czas i fakt jego wtórej obecności. Pominął on pytanie o to, kiedy zostanie zburzona świątynia, także nie zostanie z niej kamień na kamieniu po to, by nie łączyć tego wydarzenia z jego wtórym przyjściem. Chciał on także połączyć zagadnienie ucisku dla cielesnego Izraela, związane z obaleniem ich państwa, z uciskiem, jaki spadnie na nominalny duchowy Izrael przy końcu obecnego wieku w taki sposób, by wydarzenia te miały się do siebie jak obraz i wypełnienie obrazu. Choć ewangeliści nie zdawali sobie z tego sprawy, to jednak wyraźnym zamierzeniem Bożym było, by zapis proroctwa naszego Pana w tym punkcie był rozdrobniony, część tutaj, a część gdzie indziej, tutaj fragment odnoszący się do obrazowego ucisku dla obrazowego Izraela przy końcu obrazowego żniwa, a gdzie indziej fragment odnoszący się do podobnego, choć powszechniejszego i większego ucisku, który przy końcu obecnego wieku spadnie na pozaobrazowy Izrael, chrześcijaństwo. Słusznie prorocy świadczyli o naszym Panu, że otworzył w podobieństwie usta swe i opowiadał przypowieści, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Jednak zgodnie z boskim zamierzeniem, tajemnicze przypowieści i podobieństwa stają się obecnie jasne dla wszystkich, których oczy zostały namazane maścią wzrok naprawiającą. Ucisk przy końcu wieku żydowskiego. Zanotowany przez Łukasza opis utrapienia dla cielesnego Izraela, które swą kulminację miało w 70 roku naszej ery, jest najwyraźniejszy i dlatego przytaczamy tutaj te właśnie relacje, a gdy ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone, tedy wiedzcie, żeć się przybliżyło spustoszenie jego. Tedy ci, co są w judzkiej ziemi, niech uciekają na góry, a ci, co są w pośrodku jej, niech wychodzą, a ci, co są w polach, niechaj nie wchodzą do niej. Albowiem te dni są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisane. Ale biada brzemiennym i piersiami karmiącym w owe dni. Albowiem będzie ucisk wielki w tej ziemi i gniew Boży nad tym ludem. I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptany od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 20 do 24. Ten fragment proroctwa naszego Pana odnosi się z pewnością do wydarzeń związanych z cielesnym Izraelem, zaś historia potwierdza, jak dokładnie i w każdym szczególe wypełniły się opisane tutaj sceny ucisku, Gdy dobiegał końca wiek żydowski i upadał ustrój stworzony przez ten naród. Albowiem te dni są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisane. Jednak słowa naszego Pana, tak jak zostały one zacytowane przez Mateusza i Marka, różnią się od tych, które przytoczyliśmy powyżej i wyraźnie odnoszą się do ucisku dla duchowego Izraela przy końcu wieku Ewangelii. Niewątpliwie nasz Pan był autorem obu tych wypowiedzi, jednak ewangeliści, nie wiedząc o dwóch żniwach i dwóch czasach ucisku, nie zanotowali obu stwierdzeń, uznając je za powtórzenie. To Pan pokierował tą sprawą tak, by fakty odnoszące się do obecnego żniwa zostały ukryte i nierozpoznane aż do czasu przewidzianego na ich objawienie. Ucisk przy końcu wieku Ewangelii. Opisy Mateusza i Marka są niemal identyczne. Mateusz pisze, przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętem, kto czyta, niechaj uważa, tedy ci, co będą w ziemi judzkiej, niech uciekają na góry. A kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego. A kto na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe. A biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni. Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie albo w sabat. Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 15 do 22, Ewangelia Marka rozdział 13 wersety od 14 do 20. Cztery punkty w tym zapisie wskazują na to, że chociaż może mieć on zastosowanie do ucisku przy końcu wieku żydowskiego, to jednak jego rzeczywiste i istotniejsze wypełnienie odnosi się do ucisku, którym kończy się wiek Ewangelii. Są to, po pierwsze, wzmianka na temat obrzydliwości spustoszenia wspomnianej w proroctwie Daniela, po drugie, stwierdzenie, że ucisk będzie najsurowszy ze wszystkich, jakich kiedykolwiek zaznał świat i jakich jeszcze doświadczy, po trzecie, stwierdzenie, że gdyby nie były skrócone owe dni, to nie ocalałoby żadne ciało, po czwarte, dalszy kontekst, który niewątpliwie opisuje wydarzenia końca wieku Ewangelii, wydarzenia, których nie da się odnieść do końca, czyli żniwa wieku żydowskiego, gdyż w tamtym czasie się one nie wypełniły. Dwa z tych punktów wymagają szczególnego rozważenia. Prorok Daniel, rozdział 9, werset 27, napisał, że Mesjasz po tym, gdy zostanie zabity w połowie 70. tygodnia łaski przymierza, przez ustanowienie pozaobrazowych ofiar pojednania uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, które wynikały z zakonu. Następnie zaś, ze względu na panowanie obrzydliwości, wyleje on spustoszenie na tego, który ma być spustoszony, odrzucony naród, aż przyjdzie naznaczone przez Boga skończenie. Wszystko to wypełniło się, gdy zniszczone zostało rzeczywiste państwo izraelskie. W tym czasie wypełniły się słowa naszego Pana, oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Od tego czasu ich religia stała się obrzydliwością, formą bez treści, znakiem ich odrzucenia od owej jednej ofiary za grzechy, którą zapewnił Bóg. Pozostając zaś pod przekleństwem, które sami na siebie ściągnęli, zatwardziałość, Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 25, szybko zdążali ku zniszczeniu, orzeczonemu i przewidzianemu przez Boga. Proroctwo Daniela mówi jednak wiele na temat obrzydliwości i spustoszenia w nominalnym duchowym Izraelu, której postawienie oznaczało ujęcie władzy przez papiestwo, wywierające wielki i zgubny wpływ na duchowy dom, albo inaczej świątynię Boga, czyli Kościół Chrystusowy, powodując jego duchowe spustoszenie. Ten obrzydliwy system błędu miał istnieć aż do oczyszczenia klasy świątnicy, a co więcej, miał on cieszyć się ogromnym powodzeniem i doprowadzić wielu nominalnych, duchowych Izraelitów do odrzucenia ofiary okupowej, danej raz za wszystkich. Skutkiem rozpowszechnienia się wpływów tego systemu miało być spustoszenie odrzuconego chrześcijaństwa. Zobacz Daniela rozdział 11 werset 31, rozdział 12 werset 11 oraz wykłady Pisma Świętego, tom 3, rozdział 4. Owa wielka obrzydliwość spustoszenia, której fundament wznosi się na doktrynie omszy, która w celu oczyszczenia grzechów zastępuje wielką ofiarę Kalwarii ludzkimi wymysłami, jest jeszcze obecnie uzupełniana teoriami samousprawiedliwienia. Owe szerzące się obrzydliwości są wspierane tak potężnymi wpływami i sofistyką, że zwiodą wielu, jeśli to możliwe, także i wybranych, i będą zwiastunami zniszczenia chrześcijaństwa. Spoglądając wstecz, widzimy w tym jeszcze jedną równoległość między końcem żniwa żydowskiego i końcem żniwa ewangelicznego. Odrzucenie przez cielesny Izrael prawdziwej ofiary za grzechy i trwanie przy obrazowych ofiarach, które były obrzydliwością i jako takie nie były już przyjmowane przez Boga, jest ważną okolicznością w związku z ich upadkiem narodowym i religijnym. Podobnie i w przypadku chrześcijaństwa, odrzucenie doktryny okupu i przyjmowanie zamiast niej mszy, dobrych uczynków czy pokuty jest obrzydliwością w oczach Bożych i stanowi ważną okoliczność mającą związek z upadkiem chrześcijaństwa, świeckiego i kościelnego. Jak już wykazywaliśmy, ową obrzydliwością spustoszenia, która pokalała boskie miejsce święte, czyli prawdziwą świątynię, Kościół, było papiestwo, którego kamieniem węgielnym jest bluźniercza nauka o mszy. Obrzydliwość, skalanie i spustoszenie miały miejsce dawno temu, ale w ciągu minionych wieków ciemności i błędu były tak gęste, że jedynie nieliczni, jeśli w ogóle ktoś, byli w stanie to zauważyć. Oczywiste jest, że nawet reformatorzy nie uznawali mszy za obrzydliwość. Kościół anglikański w swych artykułach wiary zaprzeczył co prawda temu, jakoby kapłani mieli moc stwarzania Chrystusa z chleba i wina po to, by go ponownie ofiarować, nie mamy jednak żadnej przesłanki świadczącej o tym, by dostrzeżono potworną grzeszność tej praktyki. Nawet Luther, wykazując wiele grzechów i fałszerstw papiestwa, nie dostrzegł w mszy wielkiej obrzydliwości i spustoszenia. Przeciwnie, gdy wracając do swego kościoła po pobycie na zamku w Wartburgu stwierdził, że zaniechano praktykowania mszy oraz usunięto obrazy i świece jako nie mające podstawy Pisma Świętego, Luther ponownie ustanowił mszę. W takim ujęciu owego zagadnienia wielkiego znaczenia nabierają słowa naszego Pana, przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Daniela proroka, już przez pewien czas, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niechaj uważa, tedy ci, co będą w ziemi judzkiej, niech uciekają na góry. Należy tutaj pamiętać o równoległości między dwoma żniwami, dwoma czasami ucisku oraz dwoma ucieczkami. Trzeba wziąć pod uwagę, że Judea wyobraża dzisiejsze chrześcijaństwo. Greckie słowo przetłumaczone tutaj na góry może być równie dobrze, a nawet i lepiej tłumaczone na liczbę pojedynczą, góra. Tak też słowo to tłumaczone jest w większości przypadków w powszechnym tłumaczeniu angielskim. Trzeba przyznać, że uciekanie z Judei, literalnej, na górę, albo w góry, wydaje się być czymś osobliwym, skoro literalna Judea była górską krainą, a Jerozolimę opisuje się jako miasto położone na szczycie gór. Sprawa ta jednak okaże się bardzo prosta, jeśli odniesiemy słowa naszego Pana do obecnego czasu i do jego ludu w obrębie chrześcijaństwa, który w świetle teraźniejszej prawdy widzi obrzydliwość stojącą tam, gdzie stać nie powinna, na miejscu świętym, i zajmującą miejsce prawdziwej ofiary. Lud ten powinien uciekać spod wpływów owej obrzydliwości, uciekać z systemu, który fałszywie udaje królestwo, górę, Chrystusa, na prawdziwą górę, czyli królestwo, którego ustanowienie w mocy i chwale jest celem powrotu Chrystusa. Jednak opuszczenie chrześcijaństwa, porzucenie jego świątyń, pozorów pobożności, czarujących towarzystw, pochlebstw i zaszczytów, narażając się na oskarżenia, klątwy i rozmaite formy bojkotu, i ucieczka do Pana oraz prawdziwego królestwa, odrzuconego, zignorowanego i porzuconego przez ludzi, których świat uznaje za mądrych i dobrych, jest z całą pewnością wielkim przedsięwzięciem, daleką podróżą. Bardzo niewielu, jedynie święci, odważy się choćby zacząć myśleć na ten temat. Niebezpieczeństwa zagrażające w trakcie tej ucieczki zostały przedstawione przez naszego Pana w taki sposób, że musiałyby wydać się przerysowane i sprzeczne z jego zwykłym sposobem mówienia, gdyby odnosić je wyłącznie do fizycznych cierpień wierzących, którzy uciekali z Judei przy końcu żniwa żydowskiego. Jednak jego słowa okazują się bardzo stosowne w odniesieniu do duchowej ucieczki i doświadczenia obecnego czasu żniwa. Słowem, jego polecenie ucieczki oraz opis towarzyszących jej doświadczeń można właściwie zrozumieć wyłącznie w powiązaniu z nakazem zapisanym w Objawieniu, rozdział 18, werset 4. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego. Wyjdźcie z niego, ludu mój. A kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego, a kto na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety 17 i 18. Stwierdzenia te wskazują na konieczność pośpiechu w trakcie ucieczki z Babilonu, która powinna nastąpić u każdego natychmiast po zobaczeniu obrzydliwości spustoszenia. Nasz Pan mówi, że wszelkiego rodzaju zwlekanie, zastanawianie się czy szukanie ludzkich usprawiedliwień będzie bardzo niebezpieczne. Nie wolno tracić ani chwili i okazać natychmiastowe posłuszeństwo, gdy tylko pozwoli on nam zobaczyć obrzydliwość Babilonu i jej związek ze wszystkimi, którzy zwą się jego imieniem. Niestety tak wielu, nie usłuchawszy słów mistrza, pozwoliło zawiązać sobie nogi, ręce i usta, także obecnie ucieczka stała się niemal niemożliwa. Tymczasem mistrz mówi, owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną. W wersetach tych kryje się jeszcze inna lekcja. Pokazują one, że lud Boży znajduje się w różnych miejscach, czyli stanach. Jedni są w polu, czyli w świecie na uboczu wszystkich ludzkich organizacji. Nie powinni oni myśleć, że dobrze byłoby najpierw przystąpić do nominalnych kościołów, lecz korzystając ze swej wolności winni uciekać z zajmowanych w świecie pozycji, by zjednoczyć się z Panem jako członkowie Jego Królestwa, czyli góry. Inni członkowie ludu Bożego znajdują się w domach, czyli kościelnych systemach Babilonu, jednak wersety te wskazują, że na ogół stoją oni w tych organizacjach najwyżej, czyli na dachach. Ich życie, doświadczenia i wiara odpowiadają wyższym standardom niż w przypadku zwykłych członków nominalnych kościołów. Uciekając, nie powinni oni schodzić do domów, nominalnych systemów kościelnych, by starać się zabrać ze sobą swój dobytek, swoje kosztowności ludzkiego poważania w rodzaju tytułów, godności, respektu, pochwały dobrej i przykładnej reputacji, i tym podobne, ale powinni porzucić wszystko dla Chrystusa i uciekać do prawdziwego Królestwa. Trudności tej ucieczki, a biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 19. Tak jak są niemowlęta cielesne, tak są i niemowlęta duchowe, są bękarty i synowie. Apostoł Paweł porównuje swe zaangażowanie w dzieło ewangeliczne do matki rodzącej dziecko. Pisze on, dziatki moje, ponieważ, które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was, Galatów rozdział 4 werset 19. W podobny sposób wszyscy wierni słudzy Chrystusowi, wszyscy, którzy gorliwie pracują nad duszami, opisani są w tym fragmencie jako brzemienni. Duchowe rodzenie potomstwa na wzór apostołów jest najbardziej zaszczytną usługą, na której koncentruje uwagę wielu spośród poświęconych dzieci Bożych. Niestety jednak, podobnie jak w przypadku Abrahama i Sary, którzy chcąc pomóc w wypełnieniu boskiej obietnicy, posłużyli się nieuprawnioną metodą i powołali do życia ród Ismaelowy, a ten będąc zrodzony z ciała prześladował nasienie urodzone z prawnego związku, tak i wielu z tych, którzy są obecnie brzemienni, stara się pomagać w narodzeniu nieprawych dziatek Bożych. Wszyscy oni powinni jednak pamiętać, że można się przy tym odwoływać jedynie do uprawnionych środków. Wszystkie dzieci Boże są spłodzone przez Słowo i Ducha Prawdy, a nie przez ludzkie teorie i ducha tego świata. Fałszywe poglądy na temat boskiego planu, twierdzenie, jakoby wszyscy z wyjątkiem wybranego Kościoła mieli być poddani wiecznym mękom, obudziły w niektórych ludziach tak wielkie pragnienie zrodzenia dziatek, że zaczęli posługiwać się różnymi ludzkimi metodami, by doprowadzić do ich spłodzenia. Przeoczyli oni fakt, że wszyscy, którzy nie narodzili się z Boga, wszyscy, którzy nie zostali porodzeni słowem prawdy, i to nie tylko literą tego słowa, ale zostali spłodzeni z ducha prawdy, nie są prawdziwymi dziećmi Bożymi, a on nie traktuje ich jako synów, Żydów rozdział 12 werset 8. W rezultacie dzisiejszy kościół nominalny robi wrażenie według ciała, pod względem liczebnym, finansowym, intelektualnym, mając kształt pobożności bez jej prawdziwego ducha i mocy, które sprawują kontrolę nad sercem. Jest on pełen niemowląt, z których część stanowi dziatki w Chrystusie, ale bardzo wielu jest bękartami, a nie synami Bożymi, a jako narodzeni z błędu, a nie z prawdy, stanowią konkol. Podejmowane są ustawiczne wysiłki na rzecz wywiedzenia jeszcze większej ilości podrabianego potomstwa w nadziei uratowania go od wiecznych mąk, niesprawiedliwego wyroku rzekomo niemiłosiernego Boga. Niestety, jakże trudno jest tym drogim dzieciom Bożym, które zgodnie z symbolicznymi słowami naszego Pana są brzemienne, uciekać z nominalnych systemów kościelnych wraz z ich złożonymi mechanizmami fałszywego i szybkiego płodzenia duchowego potomstwa, którymi tak przyzwyczaili się oni szczycić i przechwalać. O tak, opuszczenie tego wszystkiego i ucieczka do Pana na Jego górę, Królestwo, będzie dla nich rzeczą niezwykle trudną. Trudno będzie im uwierzyć, że Pan jest rzeczywiście dobry, sprawiedliwy i miłosierny oraz że ma on łaskawy plan, zgodnie z którym w pełni zatroszczy się o każdego przedstawiciela rodzaju Adamowego. Wszyscy zostaną odkupieni wielkim okupem za wszystkich. Klasa karmiących piersiami w obecnych dniach również zawiera wiele szlachetnych, dobrych i dobrze usposobionych dzieci bożych. Obejmuje ona wielu duchownych i nauczycieli szkoły niedzielnej, których działalność religijna polega na karmieniu mlekiem. Nie zawsze jest to jednak szczere mleko Słowa Bożego, gdyż zostało ono na ogół rozwodnione i sfałszowane ich tradycjami, filozofiami oraz środkami odurzającymi światowej mądrości, które sprawiają, że ich niemowlęta są uległe, śpiące i grzeczne, nie mogąc wzrastać w znajomości i łasce, gdyż zostało to uznane za rzecz niebezpieczną. Nieliczni spośród tych nauczycieli rzeczywiście starają się udzielać szczerego mleka Słowa Bożego, by ich niemowlęta mogły dzięki niemu urosnąć, przyzwyczajać się do twardego pokarmu i osiągnąć dojrzałość w Chrystusie, jednak jak twierdzą, wielokrotne próby upewniły ich w przekonaniu, że większości z ich niemowląt nie posłuży nawet czyste mleko Słowa Bożego, dlatego uznali za swój obowiązek sfałszować to mleko, by ich niemowlęta nie zachorowały i nie umarły. Nie rozumieją oni, że większość owych niemowląt nie została spłodzona z ducha prawdy i nigdy nie będzie w stanie przyswoić sobie duchowego mleka, ponieważ cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone. 1 Koryntów rozdział 2 wersety 14 i 12. Nie zauważają także, że taka nieumiejętność odróżniania oznacza głodzenie, powstrzymywanie rozwoju i zatruwanie prawdziwych duchowych niemowląt znajdujących się pod opieką tych, którzy względem czasu mieli być nauczycielami, Żydów rozdział 5 werset 12. Ci spośród tej klasy, którzy są prawdziwymi dziećmi bożymi, usłyszą wołanie, wynijedźcie z niego, ludu mój, i również będą mieli wielkie trudności w owym dniu. Jeśli dojdą do tego, by zauważyć teraźniejszą prawdę, to nie tylko będą się obawiali przekazać ją tym, którzy znajdują się pod ich opieką, ale jeszcze sami będą się bali według niej postępować, by nie zostali odsunięci od swych pozycji. Będą obawiali się uciekać owego dnia, mając świadomość, że tylko nieliczne z ich niemowląt byłyby w stanie i chciałyby dołączyć do nich w tej ucieczce. Zaiste, tylko duchowi będą w stanie wytrwać w tym ciężkim doświadczeniu. Niektórzy bezpiecznie wyjdą z tej próby jako zwycięzcy, zaś inni, trwożliwi, będą pozostawieni i będą musieli przejść przez wielki ucisk. Uciekajcie przed nastaniem zimy. Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat. Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 20 do 22. Zgromadzenie Kościoła ma miejsce w okresie zwanym czasem żniwa, przy końcu lata łaski. Nasz Pan wytłumaczył, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 30 oraz od 37 do 43, że w owym czasie żniwa zbierze swą pszenicę, a następnie spali konkol w czasie wielkiego ucisku. Na terenach wiejskich do dziś jeszcze jest zwyczaj odkładania palenia odpadków na zimę. Rozumiemy zatem słowa naszego Pana w taki sposób, że musimy starać się o pomoc i siłę, by uciec z Babilonu przed nastaniem zimy ucisku, który na niego spadnie. Należy pamiętać, że mają być dwie klasy pszenicy, które będą zachowane w czasie żniwa, choć jest to sprzeczne z naturą. Pierwsza, zwycięzcy, wierni okazujący natychmiastowe posłuszeństwo, którzy wyjdą przed nastaniem zimy i okażą się godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 36 oraz druga, wierne dzieci Boże, które jednak nie okażą natychmiastowego posłuszeństwa będąc obciążone i gorliwe nie według znajomości oraz w mniejszym lub większym stopniu skalane duchem tego świata. Ci drudzy otrzymają pomoc, by mogli wyjść z Babilonu w czasie, gdy będzie on upadał, czyli będą uciekać w okresie zimowym powtarzając słowa proroka. Pominęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. Jeremiasza rozdział 8 werset 20. Pan bardzo łaskawie wykazuje, że ci spośród nich, którzy okażą prawdziwą lojalność, ostatecznie przyjdą z ucisku wielkiego i znajdą się przed tronem, nie na tronie wraz z maluczkim statkiem, który odziedziczy królestwo jako współdziedzice z Chrystusem, gdy omyją swe szaty i wybielą je we krwi barankowej. Objawienie rozdział 7 wersety 14 i 15. Módlmy się i usilnie pracujmy tak, by nasza ucieczka mogła zakończyć się przed nastaniem zimy ucisku. Mamy także modlić się i zabiegać o to, by nasza ucieczka nie odbywała się w dniu sabatu. Czym jest sabat? Nie jest to ani siódmy dzień tygodnia, ani pierwszy, gdyż nów miesiąca ani sabat z całą pewnością nie mógłby dla chrześcijan stanowić przeszkody w fizycznej ucieczce. Kolosensów rozdział 2 werset 16. Sabat, o który tutaj chodzi, to wielki sabat pozaobrazowy, tysiąclecie, czyli sabat siódmego tysiąca lat. Jest dla nas rzeczą bardzo korzystną, jeśli naszą ucieczkę udało nam się rozpocząć przed jego chronologicznym początkiem, bowiem im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie nam się uwolnić i porzucić Babilon w czasie, gdy najbardziej będzie on potrzebował i zabiegał o naszą pomoc w podtrzymywaniu jego istnienia. Bóg jednak oświadcza, że Babilon musi upaść i żadna siła nie może go od tego uchronić. Nikt więc spośród tych, którzy mają świadomość, jak bardzo niedoskonała jest jego działalność oraz jak bardzo doskonałe będzie działanie Pana po usunięciu Babilonu i uwielbieniu prawdziwego Kościoła, nie będzie sobie życzył, by dzieło Pańskie odwlekło się choćby o jedną chwilę. Wielki ucisk owego okresu zimy będzie czymś niezwykłym. Nasz Pan zapewnia, że świat ani nie przeżył, ani już więcej nie przeżyje niczego podobnego. Powyższe stwierdzenie pozwala jednoznacznie utożsamić to określenie z uciskiem przy końcu wieku Ewangelii, o którym prorok mówi, tego czasu powstanie, obejmie władzę, Michał, Chrystus. A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, Daniela rozdział 12 werset 1. Pozwala także utożsamić go z okresem wspomnianym w objawieniu, rozdział 11 wersety 17 i 18, kiedy to rozgniewały się narody, i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni. Ucisk ten będzie tak wielki, że bez interwencji mocy skracającej jego dni, zagładzie uległaby cała ludzkość. Bóg jednak przygotował władzę, która temu przeszkodzi. Jest nią jego królestwo, Chrystus wraz ze swym Kościołem, wybranymi. Wybrani zainterweniują w słusznym czasie i zaprowadzą porządek wśród zamieszania panującego na ziemi. fałszywi Mesjasze i fałszywi nauczyciele. Tedy jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli, by można, i wybrane. Otom wam przepowiedział, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 23 do 25. Wspomniani tutaj zwodziciele z pewnością nie oznaczają fanatyków, którzy pojawiają się od czasu do czasu, ogłaszając się Chrystusami i zwodząc tylko nielicznych spośród ludzi, którzy mieli jakąkolwiek miarę zdrowego rozsądku. Wskazywaliśmy już na owego antychrysta, wielkiego zwodziciela, papieństwo, parouzyjny tom drugi, rozdział 9, które przez wieki zasiadało w duchowej świątyni, podając się za jedynego reprezentanta Chrystusa, jego namiestnika, o którym nasz Pan słusznie prorokował, że wszystka ziemia będzie się mu dziwowała, z wyjątkiem tych, których imiona zapisane są w księgach żywota baranka, objawienie rozdział 13 werset 8. Podobnie kościół anglikański nie jest wyłącznie kościołem, czyli ciałem, ale ma ziemską głowę w osobie świeckiego zwierzchnika, czyli królowej. Także kościół grecko-katolicki w bardzo podobny sposób, choć nie w każdym szczególe, za swoją głowę uznaje cara Rosji, który pomimo tego sprawuje większą władzę. Jeśli papiestwo jest antychrystem, czyli pseudochrystusem albo inaczej fałszywym Chrystusem, to czy inne fałszywe ciała z fałszywymi głowami nie są także fałszywymi Chrystusami, czyli antychrystami, niezależnie od tego, ilu prawdziwych świętych Bożych może znajdować się w obrębie tych instytucji? Rozmaite protestanckie związki wyznaniowe, chociaż nie uznają innych głów poza Chrystusem, tym niemniej praktycznie przyjęły synody, konferencje i rady za swoje głowy, czerpiąc z nich swe prawa, zwyczaje i wyznania wiary, zamiast uznawać tylko jedną głowę jednego prawdziwego kościoła. Przez długi czas, oraz w większym lub mniejszym stopniu owe ludzkie systemy udawały prawdziwego Mesjasza, głowę i ciało, i częściowo udało im się zwieść wielu. Jednak obecnie w ciągu minionego stulecia oszustwa te już się nie udawały. Obecnie tylko nieliczni prezbiterianie, jeśli w ogóle jeszcze tacy są, wierzą, że ich kościół jest tym jedynym prawdziwym kościołem. Podobnie o swoich systemach myślą metodyści, baptyści, luteranie i inni. A nawet Anglikanie oraz greccy i rzymscy katolicy uwalniają się już od złudzenia, że ich organizacja jest jedynym kościołem, poza którym nie ma już nikogo z wybranych. Jednak w rozważanym proroctwie nasz Pan ostrzega nas o niebezpieczeństwie fałszywych Chrystusów, które miało wystąpić wtedy, czyli obecnie. W objawieniu, rozdział 13 wersety od 14 do 18, znajdujemy potwierdzające proroctwo, które mówi o połączonych wpływach, jednoczących się protestantów, którzy pomimo zachowania odrębności przystąpią do współpracy z papiestwem, dzięki czemu obie strony zwiększą zakres swej władzy i zwiodą wielu ludzi sądzących, że takie połączenie będzie narzędziem Bożym do wykonania zadań przewidzianych w proroctwach dla Mesjasza oraz że jest ono jego przedstawicielem. Wzejdzie słońce sprawiedliwości. Jeśli by wam tedy rzekli, oto na puszczy jest, nie wychodźcie, oto w komorach, nie wierzcie. Albowiem jako jasny blask słońca wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i obecność, greckie parousia, Syna Człowieczego, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 26 i 27. O tym, że owo wielkie zwodzenie, Wszelkie oszustwa szatana mamy tuż przed sobą, świadczy nie tylko wypowiedź naszego Pana, ale także słowa apostoła Pawła. 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 10 do 12. Dokładne określenie formy tych oszustw osłabiłoby nieco ich moc zwodzenia. Bóg dozwala na takie oszustwa właśnie po to, by oddzielić zwycięzców od wszystkich pozostałych i gwarantuje nam, że jedynie wybrani zostaną zachowani od upadku. Mimo to, jest jednak rzeczą całkowicie możliwą, że w niektórych z tych prób, przesiewań oraz zwodzeń będą mogli jak najbardziej mieć udział ci, którzy posiadają najwięcej światła teraźniejszej prawdy. Jakże ważne jest więc to, byśmy zachowali samych siebie w miłości Bożej, byśmy mieli nie tylko znajomość prawdy, która sama z siebie może jedynie nadejmać, ale byśmy dodatkowo posiedli wynikającego z niej Ducha Chrystusowego, miłość dla Boga i wzajemnie dla siebie oraz współczucie dla wszystkich innych ludzi, gdyż miłość buduje charakter na podobieństwo naszego Pana. Twierdzenie, oto jest w komorach jest już wysuwane przez spirytystów. Twierdzą oni, że na niektórych swych seansach mogą prowadzić osobiste wywiady z Panem oraz że wszyscy, którzy sympatyzują z ich poglądami, mogą mieć ten sam przywilej. A co byłoby, gdyby ostrzeżenie, że w miarę możliwości zwiedliby oni nawet i wybranych, oznaczało, iż tym najcięższym próbom owego złego dnia zostaną poddani sami wybrani. I któż się ostać może? Objawienie rozdział 6 werset 17. Prorok odpowiada, człowiek niewinnych rąk, żyjący uczciwie i czystego serca, mający sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi, wstąpi na górę, Królestwo Pańską, stanie na miejscu świętem Jego, Psalm 24 wersety 3 i 4. W jaki jednak sposób lud Boży będzie mógł uzyskać pewność, że owe objawienia nie są prawdziwe? Pan pouczył nas, że Jego dzień przyjdzie jako złodziej w nocy, że zarządzając dziełem żniwa, gromadzeniem wybranych, i tym podobne, będzie obecny w sposób niewidzialny dla świata. W jaki sposób możemy więc być pewni, że nie objawi on się temu czuwającemu ludowi, jak mówią o sobie owi chrześcijańscy spirytyści, w ich komorach, na ich seansach? Wiemy, że nie objawi on się w taki sposób, gdyż, po pierwsze, zgodnie z jego nauczaniem wiemy, że mamy zostać przemienieni, by być mu podobni i w ten sposób ujrzeć go tak, jako jest, oraz, po drugie, przestrzegł on nas przed takimi oszustwami, których autorzy będą nam oferować możliwość oglądania go w naszym nieprzemienionym, czyli cielesnym stanie. Pan powiedział, jeśli by wam tedy rzekli, oto na puszczy jest, nie wychodźcie, oto w komorach, nie wierzcie, ponieważ ja nie ukażę się w taki sposób. Wprost przeciwnie, albowiem jako jasny blask słońca, wychodzi od wschodu słońca, nie mogąc być ograniczony do odosobnionego miejsca czy prywatnego pokoju, i ukazuje się, wszędzie, aż na odległy zachód, tak będzie i obecność Syna Człowieczego. Nasz Pan w swoim wtórym przyjściu nie objawi się w jakimś pomieszczeniu ani też we wspólnocie ludzi przebywających na pustyni, czy w odosobnionym miejscu. Jego objawienie nie będzie nawet ograniczone do jednego narodu, jak to miało miejsce w czasie pierwszego przyjścia, lecz będzie to powszechna, ogólnoświatowa manifestacja, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego. To właśnie badawczy promień prawdy, którego źródłem jest owo wspaniałe słońce sprawiedliwości, powoduje tak wiele zamieszania między ludźmi, świecąc w ciemnych miejscach i odkrywając błędy i zepsucie wszelkiego rodzaju. W wszystko, co bywa objawione, jest światłością. I to właśnie owa wielka światłość świata, Chrystus, a później także towarzyszący mu Kościół, udzieli błogosławieństwa ludzkości poprzez oświecenie wszystkiego, co jest skryte w ciemności, albowiem nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawione. Bo to dzień pokaże, a nie byłoby dnia bez słońca świecącego od wschodu aż na zachód. Ten ci jest tą prawdziwą światłością, która oświeca, w słusznym czasie, każdego człowieka, przychodzącego na świat. Werset z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 28 rozważymy jako konkluzję wersetu 41, aby zachować zgodność opisu Mateusza z relacjami Marka i Łukasza. Zaćmienie słońca i księżyca jako znaki. A zaraz po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da jasności swojej, i gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poruszą się. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 29, Ewangelia Marka rozdział 13 wersety 24 i 25. Należy wyraźnie odróżnić utrapienie onych dni od ucisku przy końcu owych dni, którym zakończy się obecny wiek i jego żniwo. Jednak w opisach Mateusza i Marka nie jest to zaznaczone tak wyraźnie, jak w relacji Łukasza, który zdaje się zwięźle podsumowywać wydarzenia wieku Ewangelii i bez wspominania o utrapieniu onych dni, odnosi się jedynie do tego drugiego ucisku, którym zakończy się obecny wiek, pisze on, i polegną, Żydzi, od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały, tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 24 do 26. Tak więc okresem ucisku, opisywanym w wersetach Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 9 do 12 oraz w ostatnio omawianym wersecie 29, jest cały wiek Ewangelii. Po pierwsze, pierwotny Kościół był najpierw prześladowany przez świecki Rzym, później zaś, gdy władzę przejął Rzym papieski, wszyscy, którzy nie akceptowali jego obrzydliwości, byli bezpośrednio prześladowani przez ową Jezabelę lub pośrednio przez poślubione przez nią władze świeckie, czyli Achaba. I dano jej władzę i wytracała świętych Najwyższego aż do czasu, czasów i połowy czasu, 1260 lat, do roku 1799 naszej ery. Owe długotrwałe prześladowania, w których było wielu oczyszczonych i wybielonych, i doświadczonych i na skutek których Matka Wszetecznic była pijana krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. Objawienie rozdział 17 werset 6, nowy przekład, zakończyły się jak już wykazaliśmy, praktycznie w roku 1776, a rzeczywiście w 1799 roku, kiedy to papież i jego władza zostały upokorzone przed światem. Parouzyjny tom 2, rozdział 9 oraz parouzyjny tom 3, rozdział 4. Przekonawszy się, że znaki, o których mówi nasz Pan, nastąpią po utrapieniu onych dni, chcemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat dokładnie opisanych znaków zaćmienia słońca i księżyca oraz spadania gwiazd. Czy należy je traktować w sposób literalny czy symboliczny oraz czy miały one już swoje wypełnienie? W naszym przekonaniu miały one już wypełnienie literalne, a obecnie wypełniają się w sposób symboliczny, co będzie miało o wiele większe znaczenie. 19 maja 1780 roku, ciągle jeszcze w trakcie onych dni, to jest 1260 lat papieskiej władzy, ale po tym, gdy władza ta zaczęła już zanikać i wyhamowany został główny impet fali prześladowań, miało miejsce nadzwyczajne zaćmienie słońca, którego naukowcy nie byli w stanie wytłumaczyć ani wtedy, ani dzisiaj. O tym, że było to niezwykłe zjawisko, wystarczająco przekonuje nas świadectwo kompetentnego człowieka. Znakomity astronom Herschel pisze: ciemny dzień w północnej Ameryce należy do zadziwiających i wywołujących ogromne zainteresowanie zjawisk naturalnych, których jednak filozofia nie potrafi wyjaśnić. Słownik Webstera, wydanie z 1869 roku, pod nagłówkiem Indeks słynnych nazw pisze: ciemny dzień, 19 maja 1780 roku, nazwany w ten sposób ze względu na znamienną ciemność, jaka zapanowała w tym dniu nad Nową Anglią. W niektórych miejscach ludzie nie byli w stanie przy świetle dziennym przeczytać zwykłego druku. Trwało to w sumie przez kilka godzin. Ptaki zaśpiewały swe wieczorne pieśni, pochowały się i ucichły, kury zasiadły na grzędach, bydło szukało zagród, a w domach trzeba było zapalić świece. Zaćmienie rozpoczęło się rano o 10 godzinie i trwało aż do połowy następnej nocy, miało jednak różną długość w różnych miejscach. Parlament stanowy Connecticut miał w tym dniu posiedzenie, które zmuszony był przerwać. W dzienniku parlamentu zanotowano następujące słowa: poważny mrok i niezwykła ciemność przed godziną 10. Jeszcze ciemniejsza chmura przetoczyła się sobolową zasłoną od północy i zachodu przed godziną 11. Odcięły światło do tego stopnia, że na posiedzeniu izby nikt nie był w stanie czytać ani pisać, nawet przy oknie, nikt nie był w stanie z najbliższej odległości rozpoznać osoby, czy też zauważyć albo odróżnić ubrania zgromadzonych na sali. Przeto o 11 godzinie posiedzenie izby zostało zawieszone do godziny 2 po południu. Piątek, 19 maja 1780 roku. Pewien duchowny z tamtych czasów, naoczny świadek, ksiądz Elam Potter, wygłaszając kazanie 28 maja 1780 roku, czyli 9 dni później, miał podobno użyć takich słów: szczególnie jednak mam na myśli ową niezwykłą ciemność z 19 maja bieżącego roku. Wtedy to, tak jak w naszym tekście, słońce się zaćmiło. Nastała ciemność, jakiej prawdopodobnie ludzie nie widzieli od czasu ukrzyżowania naszego Pana. Ludzie porzucali swą pracę w domach i na polach. Podróżni zatrzymywali się. Szkoły przerwały zajęcia o 11 godzinie. Ludzie w południe zapalali świece, a płomień ich jaśniał jak w nocy. Powiedziano mi, że niektórzy ludzie byli przerażeni i zastanawiali się, czy nie nastaje sądny dzień. Przez część następnej nocy także panowała wyłącznie ciemność. Księżyc, choć był w pełni, nie dawał żadnego światła, całkiem jak w naszym tekście. Rozprawa numer 379 opublikowana przez American Tract Society, amerykańskie towarzystwo traktatowe, życie Edwarda Lee, podaje: w miesiącu maju 1780 roku nastał straszny dzień ciemności, kiedy to wszystkie oblicza łącznie zdawały się czarne, a ludzi ogarnął strach. W wiosce, w której mieszkał Edward Lee, zapanowało wielkie przerażenie. Serca mężczyzn omdlewały ze strachu na myśl o tym, że wkrótce nastanie sądny dzień. Wszyscy sąsiedzi otoczyli stadem świętego męża, gdyż jego lampa była ochędożona, a w nienaturalnym mroku świeciła jeszcze jaśniej niż zwykle. Szczęśliwy i radosny w Bogu wskazywał na jedyną ucieczkę przed nadciągającym gniewem i spędził owe mroczne godziny na gorliwej modlitwie za przerażone tłumy. Poniżej przytaczamy słowa sędziego R.M. Devinesa z jego tekstu, Nasze pierwsze stulecie. Jednym z najbardziej tajemniczych i ciągle niewyjaśnionych zjawisk tego rodzaju, jakie miały miejsce w ubiegłym stuleciu, jest ciemny dzień 19 maja 1780 roku. Było to całkowicie niewytłumaczalne zaćmienie całego widocznego nieba i atmosfery w Nowej Anglii, które w niezliczonych umysłach wywołało niepokój i przerażenie, a wśród zwierząt spowodowało popłoch. Przerażone ptactwo uciekało na grzędy, a bydło do obory. Zaiste, tysiące dobrych ludzi było owego dnia w pełni przekonanych, że nastał koniec wszystkich ziemskich rzeczy. Wielu na pewien czas porzuciło swe świeckie zajęcia i oddało się praktykom religijnym. Był to zdumiewający ciemny dzień. Doktor praw, sędzia Samuel Tenney tak opisał w 1785 roku ów ciemny dzień dla Towarzystwa Historycznego. Wielu dżentelmenów z uzdolnieniami literackimi starało się wyjaśnić to zjawisko, myślę jednak, że zgodzimy się co do tego, że żadne zadowalające tłumaczenie jeszcze się nie pojawiło. W 1843 roku doktor praw Noah Webster w czasopiśmie wydawanym w New Haven, Herald, napisał o ciemnym dniu, stojąc, obserwowałem to zjawisko. Nie znalazłem jednak jak dotąd żadnej przyczyny, która by go tłumaczyła. Doktor teologii, ksiądz Edward Bass, pierwszy episkopalny biskup Vermont w swym pamiętniku pod datą 19 maja 1780 napisał, pod względem ciemności dzień ten jest najbardziej znamiennym w pamięci ludzkiej. Zaćmienie księżyca w pełni, jakie miało miejsce następnej nocy, wydaje się być mniej znamienne niż zaćmienie słońca. Naoczny świadek, sędzia Tenney z Exeter w New Haven napisał, ciemność następnego wieczoru była tak wielka, że od czasu stworzenia światła przez Wszechmocnego nie widziano chyba większej. Pomyślałem wtedy, że nawet gdyby wszystkie świecące obiekty we wszechświecie zasłonić całunem nieprzeniknionej ciemności albo całkowicie unicestwić, to i tak ciemność nie mogłaby być zupełniejsza. Kartka papieru trzymana w odległości kilkunastu centymetrów od oczu była równie niewidoczna, jak najczarniejszy aksamit. Облича się, że ów niepojęty dzień, z wyjątkiem tego, że był znakiem od Pana, objął swym zasięgiem około 830 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi obszar około 25 razy większy niż Palestyna, do której ograniczały się znaki związane z pierwszym przyjściem. Fakt, że znaki te widoczne były głównie w Nowej Anglii oraz Stanach Centralnych, nie powinien nas dziwić, jeśli przypomnimy sobie, że pierwszy ruch między pannami, Parousyjny tom trzeci, strony od 87 do 90, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 5, miał miejsce przeważnie na tym samym terenie. Nie byłoby również nic dziwnego w fakcie, że Bóg mógł użyć owego kraju wolności w celu rozpowszechnienia wiadomości o wyżej wspomnianych znakach, podobnie jak upodobało mu się, by ten zakątek świata stał się źródłem wielu współczesnych błogosławieństw, wynalazków i lekcji uznawanych przez cały świat, co słusznie wyobraża dar wielkiego artysty francuskiego, Bartholdi, przeznaczony dla nowojorskiego portu, statua wolności oświecającej świat. Spadające gwiazdy. Pół wieku minęło zanim pojawił się następny znak, spadanie gwiazd z nieba, które padały na ziemię, tak jak drzewo figowe, które zrzuca z siebie figi swoje niedojrzałe, gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane. Słowa naszego Pana znalazły wypełnienie, choć nie jest to wypełnienie całkowite i jedyne, jak się później przekonamy, w zadziwiającym deszczu meteorytów, jaki miał miejsce wczesnym rankiem 13 listopada 1833 roku. Ci, którzy chcieliby bawić się grą słów w stwierdzeniu, że stałe gwiazdy nie spadają, powinni pamiętać, że nasz Pan nic nie mówi o spadaniu stałych gwiazd, oraz że stałe gwiazdy nie mogą spaść, gdyż ich upadek dowiódłby, że nie są one stałe. Pismo Święte nie rozróżnia między gwiazdami i meteorytami, jak się to czyni obecnie. Pojedyncze spadające gwiazdy, czy nawet deszcze meteorytów nie są czymś niezwykłym i występują każdego roku, raz w większym nasileniu, raz w mniejszym. Oblicza się, że na Ziemię spada rocznie około 400 tysięcy niewielkich meteorytów. Jednak jest to niczym w porównaniu do wielkiego deszczu z 13 listopada 1833 roku, w którym na Ziemię spadło miliony milionów meteorytów. Profesor Kirkwood w swym dziele zatytułowanym Meteorologia powiada, aż do schyłku ubiegłego stulecia nigdy nie przyciągały one, deszcze meteorytów, uwagi naukowców. Profesor dr de Olmsted z Yale College napisał, ci, którzy mieli szczęście być świadkami spektaklu spadających gwiazd rankiem 13 listopada 1833 roku, obserwowali zapewne największy pokaz niebiańskich ogni sztucznych, jaki kiedykolwiek miał miejsce od stworzenia świata, albo przynajmniej od czasu, gdy zaczęto spisywać historię. Zjawiska tego nie należy uważać za ziemskie, ale za niebieskie, a spadających gwiazd nie traktujemy już obecnie jako zjawiska powstającego w górnych warstwach atmosfery ziemskiej, ale uważamy, że są to obiekty pochodzące z innych ciał niebieskich lub z przestrzeni międzyplanetarnej. Press, New Haven. Pan Henry Dana Ward, swego czasu nowojorski kupiec, a później pisarz i duchowny episkopalny, napisał, wydaje mi się, że żaden filozof czy uczony nie opowiedział ani nie odnotował wydarzenia takiego, jakie miało miejsce wczoraj rankiem. 18 stuleci temu dokładnie przepowiedział to prorok, żebyśmy nie mieli problemu ze zrozumieniem, że spadające gwiazdy oznaczają spadające gwiazdy. Rzeczywiście gwiazdy niebieskie spadły na ziemię jak w apokalipsie. Język proroka zawsze był odbierany jako metaforyczny, jednak wczoraj znalazł on literalne wypełnienie. Journal of Commerce, dziennik handlowy, 14 listopada 1833. Poniższy cytat podajemy za The American Cyclopedia, Encyklopedia Amerykańska, tom 9, strona 431. Rok 1833 jest znamienny ze względu na najwspanialsze z opisanych zjawisk. Miało ono miejsce w nocy 12 listopada i było widoczne nad całymi Stanami Zjednoczonymi oraz nad częścią Meksyku i wyspami zachodnioindyjskimi. Między mniejszymi meteorytami, które spadały jak płatki śniegu zostawiając za sobą fluoryzujące ślady, pojawiały się wielkie kule ogniste, które w kilkusekundowych odstępach rozświetlały łuk 30 albo 40 stopni. Pozostawiały one za sobą lśniące ślady, które widoczne były przez kilka minut, a czasami nawet przez pół godziny i dłużej. Jeden z meteorytów nad północną Karoliną był większy i jaśniejszy od księżyca. Niektóre z błyszczących obiektów miały nieregularne kształty i przez pewien czas znajdowały się w jednym miejscu, emitując strumienie światła. Przy Niagarze zjawisko to było szczególnie wspaniałe, a podobnie imponującego i majestatycznego widowiska nie widział jeszcze chyba żaden człowiek. Firmament niebieski zstępował w ognistych strumieniach ponad ciemnym ryczącym wodospadem. Zaobserwowano, że tory meteorytów ogniskowały się w tym fragmencie nieba, gdzie znajdowała się gwiazda Leonis Majoris, a punkt ten towarzyszył gwiazdom w ich pozornym ruchu na zachód, zamiast przemieszczać się wraz z Ziemią w kierunku wschodnim. Wyglądało to tak, jakby źródło pochodzenia meteorytów było niezależne od związków z Ziemią, zewnętrzne względem naszej atmosfery. Profesor von Humboldt poświęca temu zjawisku 15 stron swego dzieła Osobista opowieść i oświadcza, że było ono widoczne na obszarze 28 milionów kilometrów kwadratowych. M. Boplan, francuski uczony, który obserwował to zjawisko w towarzystwie Humboldta, powiedział: na całym firmamencie nie było fragmentu równego trzem średnicom Księżyca, który by nie był w każdej chwili wypełniony bolidami i spadającymi gwiazdami. Zjawisko to w ograniczonym zakresie powtórzyło się w roku 1866, jednak wydaje się, że wydarzenie z roku 1833 osiągnęło zamierzony cel znaku i zaiste w powiązaniu z poprzednim znakiem miało z całą pewnością zauważalny związek z pierwszym poruszeniem wśród panien, które wyszły na spotkanie oblubieńca, o czym mówi proroctwo w następnym rozdziale Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety od 1 do 5. Wypełnienie symboliczne. O ile owe literalne znaki mają na celu zwrócenie powszechnej uwagi na zagadnienie czasu końca, o tyle jesteśmy przekonani, że wypełnienie symboliczne jest nie mniej uderzające, albo nawet bardziej interesujące, jeśli chodzi o tych, którzy mają na tyle rozbudzoną intelektualną i duchową zdolność postrzegania, że są w stanie na to zwrócić uwagę. Słońce jest symbolem wyobrażającym światło Ewangelii, prawdę, a tym samym Chrystusa. Księżyc, w znaczeniu symbolicznym, przedstawia światło zakonu Mojżeszowego. Tak jak księżyc świeci odbitym światłem słonecznym, tak zakon był cieniem, albo odblaskiem, uprzedzającym Ewangelię. Gwiazdy symbolizują natchnionych nauczycieli Kościoła, apostołów. Niebiosa, jak już wykazaliśmy, wyobrażają kościelne władze chrześcijaństwa. Połączenie tych wszystkich symboli znajdujemy w objawieniu, rozdział 12, werset 1, gdzie kobieta wyobrażająca pierwotny kościół jest przedstawiona jako obleczona w słońce, czyli lśniąca pełnym, czystym światłem nieprzesłoniętym chmurami Ewangelii. Pod stopami miała księżyc, wyobrażający zakon, który był dla niej oparciem, ale nie źródłem jej światła. 12 gwiazd wokół jej głowy, tworzące coś w rodzaju korony, symbolizują naznaczonych przez Boga, natchnionych nauczycieli Kościoła, 12 apostołów. Mając w pamięci taki zarys znaczenia owych symboli, przystąpimy do ponownego zbadania tych szczegółów w wielkim proroctwie naszego Pana o znakach, które miały wskazywać na stanie końca obecnego wieku. W obecnym czasie da się zauważyć, że poświęcony lud Boży w każdej dziedzinie otrzymuje szczególny pokarm i światło, nie dotyczy to jednak kościoła nominalnego. Jego słońce jest zaćmione, jego księżyc obrócił się w krew, a jego gwiazdy spadają. Ośrodkiem światła Ewangelii był od początku krzyż Chrystusowy, okup. I choć papiestwo zuchwale ustanowiło konkurencyjną ofiarę mszy, To jednak święci Boży zawsze niewzruszenie trwali przy owym błogosławionym centralnym punkcie wszelkich obietnic Bożych i wszystkich nadziei Jego ludu. Trzymali się tej nauki, choć jej głębokie znaczenie było niemal całkowicie ukryte przed ich wzrokiem. Prawdą jest, że zawsze była garstka nielicznych, którzy nie rozumiejąc okupu i nie potrafiąc zharmonizować tego poglądu z innymi prawdami, a zwłaszcza z wyznawanymi przez siebie błędami, odrzucali go. Byli oni jednak odosobnionymi wyjątkami od reguły. Jednak od roku 1878, od momentu rozpoczęcia się okresu próby przepowiedzianej przez Pismo Święte, równoległości w stosunku do czasu odrzucenia Chrystusa w Jego pierwszym przyjściu, kiedy to krzyż Chrystusowy stał się dla Żydów kamieniem obrażenia, obrażenie zaczęło zataczać coraz szersze kręgi. Także w dniu dzisiejszym jedynie nieznaczna mniejszość spośród tych, którzy twierdzą, że są sługami krzyża, uznaje jego wartość i głosi go. Przeciwnie, wiele z obecnych nauk zmierza do sprzeciwienia się i zaprzeczenia temu, że zostaliśmy drogo kupieni drogocenną krwią Chrystusa, stawiając na to miejsce teorię ewolucji i twierdząc, że Chrystus stanowi wartość dla grzesznika jedynie poprzez swoje słowa i przykład. W taki sposób słoneczne światło Ewangelii staje się z każdym dniem coraz ciemniejsze i choć zaprzeczanie wartości drogocennej krwi jako ceny naszego odkupienia nie przeniknęło jeszcze aż tak powszechnie z pulpitów do ławek kościelnych, to jednak fałszywe nauki, które od lat uznawane były za święte, w połączeniu z szacunkiem dla przywódców i ich nauczania, umożliwiły to, że ogromna większość spośród ludzi, którzy byli na tyle rozbudzeni, by zastanawiać się nad tym tematem, stała się łatwym łupem dla doktryny o ewolucji, która zaprzecza biblijnej nauce o pierwszym upadku i okupie za niego. Pismo Święte na wiele sposobów przestrzega nas przed owym wielkim upadkiem, mówi też o zaćmieniu wiary Kościoła w owym czasie. Także, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, Izali znajdzie wiarę na ziemi. Ewangelia Łukasza rozdział 18 werset 8. W psalmie opisującym te czasy czytamy oświadczenie, padnie po boku Twym tysiąc, a 10 000 po prawej stronie Twojej, ale się do Ciebie nie przybliży, do wiernych świętych członków ciała Chrystusowego, którego wybrane członki będą już wkrótce skompletowane, psalm 91 werset 7. Jeśli zaćmione zostało słoneczne światło okupu, to i księżycowe światło zakonu Mojżeszowego, którego ofiary były cieniem okupu, musiało z konieczności także zostać zaćmione. Coraz częściej zdarza się, że niektórzy nauczyciele publicznie wyrażają się o krwawych ofiarach składanych przez naród izraelski zgodnie z wymogami zakonu jako o przejawie barbarzyństwa. Niegdyś, gdy świeciło im światło Słowa Bożego, cenili oni oświadczenie apostoła, że ofiary Izraela były cieniem lepszych ofiar za grzech. Jednak obecnie, gdy odrzucają poza obraz okupu i zaprzeczają grzechowi pierworodnemu, a w związku z tym także jakiejkolwiek konieczności składania ofiar za niego, odrzucają jednocześnie ofiary obrazowe, oceniając je jako barbarzyńskie. Zaćmienie słonecznego światła Ewangelii powoduje zaćmienie blasku księżyca. Księżyc obróci się w krew, a Joela rozdział 2 werset 10 dodaje, że gwiazdy zawściągną jasność swoje, co oznacza, że wraz z zaćmieniem światła Ewangelii oraz uznaniem zakonu za krwawy barbarzyński ceremoniał bez znaczenia, przyblakną także nauki ustanowionych przez Boga 12 gwiazd Kościoła, apostołów, przestaną one być uważane za światła przewodnie. Jak się przekonaliśmy, Bóg uznał albo naznaczył w kościele 12 gwiazd apostolskich. One to wraz z księżycem i słońcem były źródłem wszelkiego oświecenia w kościele. Od nich także pochodziło prawdziwe światło, które było błogosławieństwem dla kościoła. Jednak papiestwo, obejmując kościelne panowanie na ziemi, umieściło albo ustanowiło rozmaite gwiazdy, światła, autorytety, teologów na swoim firmamencie. Podobnie uczyniły różne ugrupowania protestanckie, także w sumie trudno zliczyć te wszystkie gwiazdy. Tymczasem zaś Bóg, ustanawiając w prawdziwym kościele pomocników, ewangelistów, nauczycieli, nie udzielił im autorytetu świateł, czyli gwiazd. Wręcz przeciwnie, wszyscy jego wierni naśladowcy zostali pouczeni, by jako światło przyjmowali wyłącznie te promienie prawdy, które pochodzą od Słońca, Księżyca i 12 gwiazd ustanowionych w tym celu. Wszyscy inni członkowie ludu Bożego winni być w obecnym wieku płonącymi i świecącymi lampami i nie powinni ukrywać swych lamp pod korcem, ale mają tak świecić, by oddawać chwałę swemu Ojcu w niebiesiech. Słowo gwiazda, po grecku aster, nie jest tu używana dla określenia któregokolwiek z wiernych, poza apostołami, w odniesieniu do ich obecnego życia. Jest ono jednak używane w zastosowaniu do tych, którzy porzucają prawdę i stają się zuchwałymi, fałszywymi nauczycielami, którzy próżno się nadymają, mając aspiracje bycia autorytetami o tym samym znaczeniu, co apostołowie, którzy jednak zostali nazwani błąkającymi się gwiazdami i fałszywymi apostołami. 2 Koryntów rozdział 11 werset 13, Objawienie rozdział 2 werset 2, List Judy rozdział 1 werset 13. W przeciwieństwie do tego Pismo Święte zawiera wiele obietnic, że ci, którzy w obecnym czasie z wiernością i w pokorze pozwalają świecić swoim lampom, będą kiedyś wraz z Chrystusem chwalebnym i zaszczytnym nasieniem Abrahamowym, jako gwiazdy niebieskie. Nie będą oni świecić na obecnych niebiosach, które wkrótce przeminą z wielkim trzaskiem, ale w nowych niebiesiech, nowym kościelnym królestwie wieku tysiąclecia. O tej samej klasie i o tym samym zmartwychwstaniu mówi prorok Daniel, rozdział 12 werset 3, lecz roztropni jaśnić będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Daniela rozdział 12 werset 3, nowy przekład. Apostoł Paweł również pisze o przyszłej chwale Kościoła w pierwszym zmartwychwstaniu, gdy stwierdza, że różnić się będą od siebie chwałą, tak jak gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności. Tak więc, jeśli Bóg naznaczył tylko 12 gwiazd, jako światła dla Kościoła, tak jak przedstawione jest to w objawieniu, rozdział 12 werset 1, to czy nie jest to wielką pomyłką ze strony papieży i biskupów uważać się za następców apostołów, a więc także za gwiazdy? Czy nie jest prawdą także i to, że tak zwani wyżsi krytycy uważają samych siebie i są uznawani przez innych za światła, gwiazdy równe, jeśli nie większe od apostołów? Czy oni, i im podobni, nie dowodzą tego sami, głosząc swe własne pomysły i świecąc swym własnym światłem w różnych sprawach, nie uznając wcale za konieczne, by przytaczać na dowód słowa natchnionych apostołów? A jeśli nawet cytują, albo powołują się na światło prawdziwych gwiazd, na nauki 12 apostołów, to czy nie chodzi im raczej o to, by potwierdzały one ich poglądy i światło, zamiast wykazać, że ich nauki są światłem pochodzącym od apostolskich gwiazd? A przecież w rzeczywistości światło owych fałszywych błąkających się gwiazd jest na ogół tak sprzeczne z naukami natchnionych dwunastu, że z trudnością udaje im się znaleźć jakiś pasujący tekst w ich pismach. W wielkim proroctwie naszego Pana owe prawdziwe gwiezdne światła są liczone jako część słonecznego światła Ewangelii, które zaś ciągną swą światłość. Tymczasem o fałszywych gwiazdach, czyli dysponujących jedynie światową mądrością i ustanowionych przez ludzi światłach teraźniejszych niebios, jest tutaj powiedziane, że będą tworzyły wielkie widowisko poprzez zniżanie się do ziemskich warunków, przez porzucanie swej niegdyś choćby częściowo duchowej godności i poniżanie swego nauczania do poziomu świeckich moralistów i filozofów, do poziomu polityki chrześcijańsko-obywatelskiej. Poruszenie symbolicznych niebios kościelnych, wzmiankowane w tym samym kontekście, ma pewien związek z owymi światłami chrześcijaństwa zstępującymi na niższy poziom publicznego nauczania. Owo poruszenie oznaczałoby to, co widzimy na każdym kroku, poruszenie w kwestii wyznań wiary i dogmatów chrześcijaństwa, które ze względu na domieszkę błędu powodują zamieszanie wszędzie, gdzie tylko zostaną zastosowane. Jak choćby w przypadku nauki o wybranych i niewybranych niemowlętach, nauki o wiecznych mękach dla wszystkich, którzy nie są świętymi, zwycięzcami, i tym podobne. W rezultacie wielu ludzi posiadających światową mądrość, którzy publicznie błyszczą jako gwiazdy, już teraz podejmuje wszelkie wysiłki, by odwrócić uwagę od wszystkich tych tematów. Jakiż inny temat mogą jeszcze wymyślić oprócz fałszywej albo prawdziwej doktryny o wyborze, czy prawdziwej albo fałszywej idei o zapewnieniu przez Boga w przyszłości życia dla rodzaju ludzkiego? Nie znając prawdziwego boskiego planu wieków i nie chcąc budzić kontrowersji w sprawach piekła i potępienia niemowląt, cóż mogą głosić owi kaznodziejscy gwiazdorzy, by zwrócić na siebie uwagę świata? Mogą oni całkowicie porzucić tematykę duchową i zniżyć się do poziomu cielesnego człowieka, do zagadnień moralnej i politycznej reformy. Mogą w kampaniach przeciw ubóstwu głosić swą Ewangelię przeciw slumsom. Mogą brać udział w chrześcijańsko-obywatelskich krucjatach, i tym podobne. A sprawy te będą coraz bardziej pochłaniać owe gwiazdy kazalnicy. Inni zaś zajmą się wywoływaniem sensacji, przebijając najsłynniejszych ateistów oświadczeniami, w co też to oni nie wierzą, kpiąc sobie z biblijnego opisu upadku Adamowego i idei zbawienia od czegoś, twierdząc zgodnie ze swymi ewolucyjnymi teoriami, że są to tylko legendy. Trudno byłoby nie zauważyć dziś wypełniania się tych znaków na każdym kroku. Ale jak dotychczas Słońce, Księżyc i 12 gwiazd są tylko częściowo zaćmione. Pomimo tego wiele fałszywych gwiazd spadło już z poziomu jakichkolwiek ambicji świecenia światłem Ewangelii do poziomu dostępnego dla mas, dla których oni świecą. Łukasz, rozdział 21, wersety 25 i 26, podaje inny znak, który miał wystąpić w tym samym czasie, równocześnie z tamtymi, na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały, niespokojne, niepoddane prawu żywioły, tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, społeczeństwo, albowiem mocy niebieskie poruszą się. Szumiące morze i ryczące fale wyobrażają niespokojne masy ludzkości, ukrócone przez prawo i porządek społeczny, ale nie całkiem powstrzymane. W ciągu minionych 20 lat chyba każdy słyszał kiedyś ten szum, doprowadzający czasami do krótkich sztormowych wybuchów, które jak spienione fale rozbijają się o ziemię, porządek społeczny, chcąc ją pochłonąć. Fale te, powstrzymywane na pewien czas, nabierają tylko wagi i impetu, a jak dowodzą proroctwa, jest zaledwie kwestią kilku lat, by góry, królestwa, przeniosły się w pośród morza, czyli zatonęły w anarchii. Psalm 46, wersety 2 i 3. Każda gazeta, która nie jest kontrolowana przez ludzi bogatych, uzewnętrzniał w szum niespokojnej klasy morza, zaś inne, choć niechętnie, zmuszone są powtarzać echo tego szumu, przekazując go jedynie w charakterze wiadomości. I to właśnie, w okresie względnego pokoju, wywołuje uciśnienie narodów z rozpaczą. Gdy zaś ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że ów szum morza i niepokój związane są w znacznej mierze z zanikiem przesądów i osłabieniem wpływów kościelnych, gdy widzą jak coraz mocniej chwieją się moce niebieskie, sekciarskie wyznania wiary i systemy, to ich serca zaczynają omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które mają przyjść na świat, społeczeństwo. Jednak podejmowane obecnie żmudne wysiłki na rzecz przywrócenia i zjednoczenia sekciarskiej władzy i odnowienia ich wpływów w znacznej mierze odniosą sukces jedynie chwilowy, a z czasem doprowadzi to do całkowitego rozproszenia. Tedy, w tym właśnie czasie, się ukaże znamie, objaw, dowód Syna Człowieczego na niebie, dowód albo objaw wtórego przyjścia Syna Człowieczego. Nie powinniśmy zapominać, że całe to proroctwo zostało udzielone w odpowiedzi na pewne pytania, z których jedno brzmiało, jaki będzie znak Twej obecności we wtórym przyjściu. Pamiętając o tym, że tylko nieliczni rozpoznali Mesjasza w jego pierwszym przyjściu, a i ci jeszcze przez pewien czas żywili liczne wątpliwości i obawy w tym względzie, uczniowie pragnęli dowiedzieć się, w jaki sposób będą mieli pewność, że go rozpoznają. Gdy nasz Pan ukazał się w swym pierwszym przyjściu, zaświadczały o nim znaki, jego wspaniałe słowa i uczynki oraz świadectwo Jana Chrzciciela. Ich pytanie miało zatem na celu dowiedzenie się, jakiego znaku winni byli się spodziewać na poświadczenie jego wtórej obecności. W odpowiedzi nasz Pan zapewnił ich, że jego lud nie będzie pozostawiony bez stosownego i wystarczającego znaku. Nic jednak nie powiedział o jego charakterze, tedy się ukaże znamie Syna Człowieczego. Będzie on wystarczający dla wiernego i czuwającego ludu Bożego, ale nie będzie przeznaczony dla innych. To ta właśnie klasa rozpoznała znaki i dowody jego pierwszego przyjścia, podczas gdy masy nominalnego Izraela nie umiały rozsądzić znamion tych czasów. Bóg zresztą nie życzył sobie, by je umieli rozsądzić i dlatego właśnie wiele cudownych słów żywota zostało wypowiedzianych w przypowieściach i w zagadkach, by widząc widzieli, ale nie ujrzeli, oraz słuchem słuchali, ale nie zrozumieli, będąc niegodni światła przeznaczonego wtedy tylko dla wiernych. Tak samo będzie z owym znamieniem, czyli objawem wtórej obecności Pana. Nie będzie ono objawione całej ludzkości, ale zostanie rozpoznane jedynie przez prawdziwych Izraelitów, którzy będą uczciwi, czyli nie będzie w nich zdrady. Słowo znamie, werset 30, przetłumaczone jest z greckiego semeion i oznacza dowód albo objaw, jak wynika z poniższych przykładów. Wiele ci innych cudów uczynił Jezus. Ewangelia Jana rozdział 20 werset 30. W Panu, który czynił to, że siedziały znamiona i cuda przez ręce ich, Pawła i Barnaby, Dzieje Apostolskie rozdział 14 werset 3. Przetoż języki są za cud, niewiernym, Pierwszy Koryntów rozdział 14 werset 22. Jednak znaki apostoła pokazane są u was we wszelkiej cierpliwości, w znamionach, i tak dalej. Drugi Koryntów rozdział 12 werset 12. A zatem słowa ujrzycie znamie Syna Człowieczego nie oznaczają, że uczniowie pańscy żyjący w tym czasie ujrzą Go, lecz otrzymają wskazówkę, czyli objaw Jego obecności w tym czasie. Znaki wtórej obecności naszego Pana zgodne będą ze świadectwami proroków, Parouzyjny tom 2, rozdziały 5, 6 i 7, i znajdą w nich potwierdzenie, podobnie jak to było w przypadku pierwszego przyjścia. Ewangelia Łukasza rozdział 24 wersety od 44 do 46. Na niebie. Znamie, czyli dowód Jego parousji, będzie dany na niebie. Nie na tym niebie, w którym przebywa Ojciec i święci aniołowie, lecz na symbolicznym niebie, niebiosach kościelnych, tych samych niebiosach, o których poprzednie wersety mówią, że zostaną poruszone, tak by spadły z nich gwiazdy. To na tych niebiosach, wśród klasy duchowej z wyznania, najpierw ukaże się znamie, czyli objaw obecności naszego Pana. Niektórzy ujrzą w cudownym odsłonięciu boskiego planu wieków wypełnienie proroczych oświadczeń odnoszących się do owego dnia wtórej obecności i rozpoznają w tym znamie Jego obecności. Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 37. Sąd Babilonu, chrześcijaństwa, zarówno w wymiarze kościelnym, jak i społecznym, stanowi kolejny znak, że przyszedł sędzia i rozlicza się najpierw z tymi wszystkimi, którym jako szafarzom powierzył swe dobra. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 19, Ewangelia Łukasza rozdział 19 werset 15. Albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego, a to oznacza zamieszanie i zakłopotanie między doktorami i arcykapłanami teraźniejszego czasu, którzy usiłują wzajemnie ze sobą uzgodnić swoje doktryny, praktyki i przekonania, podobnie jak to czynili faryzeusze, kapłani i doktorzy zakonu w czasie pierwszej obecności naszego Pana, nawet jeśli tak wtedy, jak i obecnie, zaprzeczali oni tej obecności. Jednak w czasie pierwszej obecności jedynie pokorni, prawdziwi Izraelici, których Bóg uznał za godnych, nie ulegli temu zamieszaniu, ale zostali oświeceni, także nasz Pan mógł do nich powiedzieć, ale oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, iż wiele proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale nie widzieli, i słyszeć to, co słyszycie, ale nie słyszeli. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 16 i 17. Podobnie i teraz, w czasie wtórej obecności Syna Człowieczego, otwarcie Słowa Bożego, zrozumienie boskiego planu, który również ukazuje boskie czasy i chwile, jak i zamieszanie w Babilonie, stanowią wystarczające dowody obecności Króla. Tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, z mocą i z chwałą wielką. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 30. Pokolenia ziemi nie ujrzą znamienia, czyli dowodu Pańskiej obecności, który ukazał się jedynie na niebie, dla tych, którzy choćby nominalnie są duchowi, dla kościołów, i został oceniony jedynie przez tych spośród nich, w których nie było zdrady. Nigdy też ludzkość nie ujrzy Pana literalnym wzrokiem, gdyż nie jest On już ciałem i nie będzie cieleśnie oglądany. Parouzyjny tom 2, rozdział 5. Należy pamiętać słowa naszego Pana, jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 19. Warte zapamiętania są także słowa apostoła skierowane do Kościoła, że wszyscy musimy zostać przemienieni i stać się istotami duchowymi podobnymi do naszego Pana, byśmy mogli ujrzeć Go tak, jako jest. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 51 do 53, 1 Jana rozdział 3 werset 2. W przeciwieństwie do tego, pokolenia ziemi ujrzą obłoki ucisku i zamieszania zbiegające się w czasie z poruszeniem niebios i uświadomią sobie, że taka burza zachwieje także ziemią. Zobacz Żydów rozdział 12 wersety 26 i 27. Również w tym czasie wszyscy będą powszechnie narzekać, co będzie związane z owym czasem wielkiego ucisku. Ostatecznie zaś przy końcu tej burzy cała ludzkość ujrzy, rozpozna nowego króla oczyma zrozumienia i będzie narzekać z powodu grzechu oraz dlatego, że w swej zatwardziałości go odrzucili, a Żydzi uczynią to pierwsi. Zobacz Zachariasza rozdział 12 wersety od 10 do 12. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 3. Nowy przekład, kodeks synajcki pomija słowo głosu. Tymczasem kontynuowane będzie dzieło żniwa. Aniołowie, posłańcy nowego króla ziemi, będą przeprowadzali dzieło oddzielania, które nie będzie służyło oddzielaniu Kościoła od świata, ale będzie prowadzone w obrębie nominalnego Kościoła, wśród jego nominalnych wyznawców, czyli na obecnych niebiosach. Praca ta przedstawiona jest w wielu różnych obrazach symbolicznych. Jest to wybranie pszenicy spośród konkolu i zgromadzenie jej do gumna. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 30. Jest to wybieranie dobrych ryb do koszy i wyrzucanie z powrotem do morza ryb nieprzydatnych, które złapały się do ewangelicznej sieci. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 47 do 49. Jest to gromadzenie własności. Malachiasza rozdział 3 werset 17. Jest wzywanie jego ludu do opuszczenia Babilonu. Objawienie rozdział 18 werset 4. Jest to skierowany do panien okrzyk o północy, który oddziela mądre od głupich. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 6, zaś w rozważanym obecnie proroctwie jest to zgromadzanie wybranych spośród wszystkich niewybranych chrześcijan, z czterech stron świata, czyli z każdego zakątka. Nie powinniśmy się spodziewać, że pojawią się duchowe istoty anielskie ze skrzydłami i unosząc się w powietrzu i dmąc w wielką trąbę będą tu i ówdzie zabierać niektórych świętych. Podobnie jak nie należy się spodziewać, że staniemy się literalnymi rybami i będziemy włożeni do koszy albo literalnymi ziarnami pszenicy i zostaniemy zgromadzeni do rzeczywistego gumna. Aniołami, czyli posłańcami użytymi przez naszego Pana w czasie obecnego zbioru żniwa, będą, jak wierzymy, tacy sami posłańcy, jakich używał On w swej służbie przez cały wiek Ewangelii, ziemscy słudzy spłodzeni z Ducha Świętego, nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie. Wierzymy, że wielka trąba to pozaobrazowa trąba jubileuszowa, siódma trąba, tak samo symboliczna, jak poprzedzające ją sześć, objawienie rozdział 11 wersety od 15 do 18, z których żadna nigdy nie wydała jakiegokolwiek literalnego dźwięku. Brzmi ona od października 1874 roku i będzie brzmiała do końca tysiąclecia. Wraz z rozpoczęciem się tego trąbienia zaczęło się żniwo oraz żęcie i rozdzielanie, które musi być kontynuowane, aż wszyscy wybrani, czyli pszenica, zostaną zebrani z obecnych niebios, systemów kościelnych. do Pana. Aniołami, posłańcami, są ci, co niosą poselstwo Pańskiego Słowa, którego efektem jest rozdzielanie i gromadzenie wybranych do Pana. Członkowie wiernego ludu Bożego, który jest obecnie przenoszony z ciemności do dziwnej światłości, otrzymując możliwość widzenia i słyszenia rzeczy, których nie widzą i nie słyszą inni, mają przywilej bycia współpracownikami swego Pana jako jego aniołowie, posłańcy albo słudzy, zarówno w tym, jak i w innych fragmentach pracy przez cały ten wiek. Przez jego łaskę orali oni, siali, bronowali i nawadniali, a obecnie ta sama klasa może także rządzić z naczelnym żniwiarzem. Bliskość Królestwa Bożego. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Hebrajczycy dzielili rok na dwie pory, lato i zimę. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, werset 21, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadamy wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia, obecny porządek kościelny i społeczny, przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 32 do 35, nowy przekład. Niewierzący podchwycili ten fragment, twierdząc manifestacyjnie, że słowa te się nie wypełniły, a z tego wynika, że nasz Pan był fałszywym prorokiem. Odnoszą oni to proroctwo wyłącznie do ucisku związanego z upadkiem narodowego państwa izraelskiego w roku 70 naszej ery i pogardliwie zauważają, że to pokolenie i wiele innych przeminęło, nie widząc wypełnienia wszystkich tych rzeczy. Na to odpowiadamy oczywiście, że proroctwo naszego Pana nie zostało zrozumiane. Nie zrozumiano tego, że tylko częściowo odnosi się ono do ucisku Izraela, który osiągnął swój punkt kulminacyjny w 70 roku naszej ery. Chcąc mimo wszystko odeprzeć te zarzuty, niektórzy pisarze chrześcijańscy doszli do wniosku, że słowo pokolenie w rzeczywistości oznacza rodzaj, co miałoby znaczyć, że Żydzi nie przeminą, dokąd nie wypełnią się wszystkie te przepowiednie. My jednak musimy sprzeciwić się takiej interpretacji z kilku powodów. Po pierwsze, choć słowa pokolenie i rodzaj można uznać za wywodzące się z tego samego źródła słowu, to jednak nie oznaczają one tego samego, zaś w biblijnych zastosowaniach mając całkowicie odrębne znaczenia. Zauważcie, że tam, gdzie w Nowym Testamencie słowo pokolenie jest używane w znaczeniu rodzaju czy też potomstwa, zawsze jest ono tłumaczeniem greckiego słowa genema, tak jak w Ewangelii Mateusza, rozdział 3, werset 7, rozdział 12, werset 34, rozdział 22, werset 33, Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 7. Albo genos, jak w 1 Piotra, rozdział 2, werset 9. Jednak wszystkie trzy zapisy rozważanego proroctwa naszego Pana przypisują mu w tym miejscu użycie całkowicie innego słowa greckiego, genea, które nie oznacza rodzaju, ale ma takie samo znaczenie jak nasze słowo pokolenie. Inne wystąpienia tego słowa greckiego, genea, dowodzą, że nie jest ono używane w znaczeniu rodu, lecz określa ludzi żyjących w jedynym czasie. Na dowód przytaczamy Ewangelia Mateusza, rozdział 1, werset 17, rozdział 11, werset 16, rozdział 12, werset 41, rozdział 23, werset 36, Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wersety 50 i 51, rozdział 16, werset 8. Dzieje Apostolskie, rozdział 13, werset 36, Kolosensów rozdział 1 werset 26, Żydów rozdział 3 werset 10. Po drugie, nasz Pan nie mógł mieć na myśli narodu żydowskiego, i użycie greckiego słowa oznaczającego rodzaj byłoby rzeczą niewłaściwą, ponieważ naród żydowski nie był przedmiotem ani pytania apostołów, ani też proroctwa naszego Pana, które stanowiło odpowiedź na to pytanie. W proroctwie tym znajdujemy bardzo niewiele wzmianek na temat Izraela, tak więc stwierdzenie, że ten rodzaj nie przeminie, aż się to wszystko stanie, otwierałoby następny problem: o jaki rodzaj może tutaj chodzić, skoro nie mamy żadnego wskazania na jeden konkretny naród? Gdyby więc słowo to miało oznaczać rodzaj, to powinno byłoby raczej odnosić się do rodzaju ludzkiego, niż do narodu żydowskiego. Jeśli jednak zrozumiemy, że słowo genea oznacza w tym miejscu, podobnie jak wszędzie indziej, pokolenie, a także uznamy fakt, że słowa naszego Pana są proroctwem obejmującym cały wiek Ewangelii, to nie będziemy mieli żadnych trudności ze zrozumieniem, że stwierdzenie to przekazuje następującą treść: nie przeminie to pokolenie, które będzie świadkiem znaków, o które dopytywali się apostołowie i które dopiero co wyliczył nasz Pan, a mianowicie zaćmienie słońca i księżyca oraz spadanie gwiazd. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Innymi słowy, wspomniane znaki będą miały miejsce w okresie życia jednego pokolenia przy końcu obecnego wieku. Wypuszczanie pędów przez drzewo figowe może być uznane za przypadkową wzmiankę, my jednak jesteśmy skłonni uważać, że tak nie jest. Osobliwe okoliczności towarzyszące opisowi przeklęcia przez naszego Pana drzewa figowego, które nie przynosiło owoców i które natychmiast uschło, Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety 19 i 20, skłaniają nas do myślenia, że drzewo figowe w tym proroctwie może wyobrażać naród żydowski. A jeśli tak, to słowa te wspaniale się wypełniają, gdyż oprócz tego, że do Palestyny powraca tysiące Izraelitów, ruch syjonistyczny, jak powszechnie wiadomo, osiągnął takie rozmiary, że stało się konieczne organizowanie zjazdów dla jego przedstawicieli ze wszystkich części świata, by mogli spotykać się co rok i nadawać praktyczny kształt propozycji ponownego zorganizowania w Palestynie państwa żydowskiego. Jednak te zarodki nie przyniosą doskonałego owocu przed październikiem 1914 roku, czyli przed całkowitym zakończeniem czasów pogan. Pokolenie można liczyć jako równowartość jednego stulecia, które wyznacza dzisiaj praktycznie granice długości życia człowieka, albo 120 lat, długości życia Mojżesza oraz biblijnej granicy długości życia. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 6 werset 3. Licząc 100 lat od roku 1780, daty pierwszego znaku, otrzymujemy rok 1880, kiedy to, w naszym zrozumieniu, zaczęły się wypełniać wszystkie przepowiedziane punkty. Żniwo, czyli czas zgromadzania, rozpoczęło się w październiku 1874 roku. Organizowanie królestwa i ujęcie przez naszego Pana wielkiej władzy królewskiej miało miejsce w kwietniu 1878 roku, a czas ucisku, czyli dzień gniewu, który rozpoczął się w październiku 1874 roku, skończy się około roku 1915. Rozpoczęło się także odmładzanie się gałęzi drzewa figowego. Ci, którzy chcą, mogą bez popadania w wewnętrzną sprzeczność powiedzieć, że wiek, czyli pokolenie, we właściwy sposób należy raczej liczyć od ostatniego znaku, czyli spadania gwiazd, a nie od pierwszego, czyli zaćmienia Słońca i Księżyca, zaś stulecie, które rozpoczęło się w roku 1833, jeszcze długo się nie zakończy. Żyje jeszcze wielu spośród tych, którzy byli świadkami znaku spadania gwiazd. Jednak ci, którzy chodzą razem z nami w świetle teraźniejszej prawdy, nie będą oczekiwali spełnienia się obietnic, które już się wypełniły, lecz czekają, by zakończyły się już rozpoczęte procesy. Nie byłoby też rzeczą niekonsekwentną, gdybyśmy wobec oświadczenia naszego Pana, który powiedział także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dzieje, oraz wobec zaliczenia odmładzania się gałęzi drzewa figowego i zgromadzania wybranych do znaków, liczyli pokolenie od roku 1878 do 1914, 36,5 roku, czyli mniej więcej średnią długość życia współczesnego człowieka. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 36, nowy przekład, manuskrypt synajcki, porównaj Ewangelia Marka, rozdział 13, wersety 32 i 33. Patrzcież, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Wydaje się, że dla wielu ludzi słowa te wyrażają znacznie więcej, niż naprawdę zawierają. Uważają oni, że kładą one pieczęć na wszystkie proroctwa Biblii, czyniąc je bezużytecznymi, tak jakby nasz Pan powiedział, że nikt nigdy nie będzie wiedział. Tymczasem stwierdził on jedynie, że nikt, teraz, nie wie, mając na myśli tylko słuchające go osoby, którym w tamtym czasie nie miały być objawione czasy i chwile. Czy ktoś może mieć wątpliwości, że aniołowie w niebie oraz Syn Człowieczy obecnie wiedzą już dokładnie i wyraźnie o sprawach, które są tak bliskie wypełnienia? Jeśli więc stwierdzenie tego wersetu nie stoi na przeszkodzie ich obecnej wiedzy, to w wersecie tym nie ma też żadnej przeszkody, z powodu której święci Boży mieliby się obecnie powstrzymywać od poszukiwania i zrozumienia wszystkich prawd przedtem napisanych, ku naszej nauce. Wolą Ojca było, by tamci ludzie w tamtych czasach i później, aż do czasu złamania pieczęci parouzyjny tom drugi, rozdziały drugi i trzeci, nie poznali daty. Głównie dlatego właśnie nasz Pan nakreślił bieg wydarzeń i zapewnił uczniów, że jeśli będą czuwać i modlić się, pozostając dzięki temu wierni, to w słusznym czasie nie będą pozostawieni w ciemnościach, lecz zobaczą i dowiedzą się. Bóg przez swego proroka Daniela wskazuje, że w owym czasie mądrzy zrozumieją widzenie i proroctwo, a tylko wszyscy niezbożni nie zrozumieją. Daniela, rozdział 12, wersety 9 i 10. Swoje świadectwo dokłada do tego również apostoł Paweł, lecz i wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił, choć w taki sposób Pan przyjdzie dla całego świata. Przetoż czujcie, byście w słusznym czasie mogli się dowiedzieć, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma. Jako było za dni Noego, nie spostrzegli się. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i obecność, greckie słowo parousia, Syna Człowieczego. Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się, i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, i nie spostrzegli się, tak będzie i obecność Syna Człowieczego, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 37 do 39. Rzeczywista myśl przewodnia tej ilustracji została przeoczona przez wielu tych, którzy bez jakiegokolwiek oparcia w słowach mistrza wychodzą z założenia, że podobieństwem, na które on tutaj wskazuje, jest bezbożność panująca za dni Noego i w dniu obecności Chrystusa. I chociaż doszukiwanie się takiego podobieństwa może być usprawiedliwione i właściwe, to jednak faktem pozostaje, że nie zostało ono w tym miejscu wspomniane, lecz wręcz pominięte. Porównywane jest tutaj podobieństwo nieświadomości. Jedynie Noe i jego rodzina spostrzegli się. Ludzie się nie spostrzegli i postępowali nadal, tak jak zwykle, pobierali się, uprawiali ziemię, budowali, jedli i pili. Podobnie jest w czasie obecności Chrystusa, w końcowym okresie tego wieku, gdy szybko zbliża się czas wielkiego ucisku, jedynie lud Boży dostrzeże jego obecność, czyli będzie miał jasne pojęcie o tym, co się dzieje, dlaczego, oraz jaki będzie tego wynik. Inni się nie spostrzegą. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety od 26 do 29, zawiera tę samą naukę, wedle której zarówno sąsiedzi Noego za dni Noego, jak i Lota za dni Lotowych byli nieświadomi zagrażającego im utrapienia, tak samo jak ludzie żyjący za dni Syna Człowieczego, po tym, jak On przyszedł i jest obecny. Widzimy, jak wyraźnie wypełnia się to wokół nas. Świat pełen jest obaw i rozpaczy, ale nic nie wie o obecności Syna Człowieczego oraz o żniwiarskim rozliczaniu, które się obecnie odbywa. Nawet gdyby mogli domyślić się, że nadciąga ucisk, to nie są w stanie odgadnąć, jakie błogosławieństwa po nim nastąpią. Tak ci też będzie w ony dzień, którego się Syn Człowieczy, już obecny, objawi, ujawni się, najpierw dla swoich czuwających panien, a następnie w ucisku dla wszystkich ludzi. Onegoż dnia, byłliby kto na dachu, a naczynia jego w domu, niech nie zstępuje, aby je pobrał, a kto na roli, niech się także nie wraca do tego, co jest pozad. Pamiętajcie na żonę Lotową. Ktobykolwiek chciał zachować dusze swoje, przez ustępstwa sumienia i pozostawanie w Babilonie, straci ją, a ktokolwiek by ją stracił, ofiarowując zainteresowanie doczesnym życiem, ożywi ją. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety od 30 do 33. W ten sposób Łukasz w swej Ewangelii stosuje te słowa, które już powyżej były rozważane, do zakończenia wieku Ewangelii, w ony dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Pamiętajcie na żonę Lotową, oto przejmujące ostrzeżenie naszego Pana. Jakże niewielkie zastosowanie znalazłoby to zalecenie w odniesieniu do uciekinierów z Judei w roku 70 naszej ery. Jakże potężną siłę posiada to ostrzeżenie dla ludu Bożego w naszych czasach, przy końcu wieku Ewangelii. Gdy dowiadujemy się, że został wydany wyrok na Babilon, gdy dociera do nas Pańskie posłannictwo, wynijedźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli splak jego, to jest tak, jakbyśmy słyszeli głos posłańców, którzy ponaglali Lota i jego rodzinę, by opuścili Sodomę, słowami, jeśli chcesz, zachowaj duszę twoją, a nie oglądaj się nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie, uchodź na górę, byś snać nie zginął, pierwsza Mojżeszowa, rozdział 19, werset 17. Ilustracja staje się jeszcze bardziej przekonywająca, gdy wspomnimy, że chrześcijaństwo nazwane jest miastem wielkim, które nazywają duchownie Sodomą, Objawienie, rozdział 11, werset 8. Żona Lota, po usłuchaniu polecenia i rozpoczęciu ucieczki, obejrzała się pożądając rzeczy, które pozostawiła za sobą. Tak samo bywa obecnie z niektórymi, którzy uciekają z Babilonu na górę, królestwo naszego Pana. Okazują oni więcej sympatii dla rzeczy, które pozostawili za sobą, niż dla tych, które są przed nimi. W tym biegu dobiegną do końca jedynie ci, którzy swe uczucia skierowali ku rzeczom, które są w górze, a nie tym, które są nisko. Wytrwałość świętych ma źródło w zupełnym poświęceniu serca. Nikomu innemu nie uda się tak biec, by wziąć nagrodę. Jeden wzięty, a drugi zostawiony. Powiadam wam, onej nocy będą dwaj na jednym łożu. Jeden wzięty będzie, a drugi zostawiony. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, werset 34. Fragment pominięty przez Mateusza. Pan przez proroka informuje nas, że wraz ze zbliżaniem się poranka tysiąclecia, nastaje także noc, Izajasza rozdział 21, werset 12. Będzie to noc ucisku, w którego początkowym okresie święci zostaną zgromadzeni, opuszczając Babilon. Łoże, zgodnie z użyciem tego słowa przez Izajasza, Izajasza rozdział 28, werset 20, może oznaczać ludzkie wierzenia. Jest ono wystarczająco długie dla niemowląt w Chrystusie, jednak zbyt krótkie dla ukształtowanych mężów, by mogli się w nim rozciągnąć. Tak właśnie dzieje się z rozmaitymi naukami ludzkimi usiłującymi zastępować nauki Słowa Bożego, których długość i szerokość przewyższa ludzką wiedzę, bardzo się jednak od nich różniąc. Na przykład doktryna wybrania, której nauczają nasi przyjaciele kalwiniści, jest wystarczającym łożem umożliwiającym odpoczynek wielu niemowlętom w Chrystusie, których zmysły nigdy nie zostały dostatecznie wyćwiczone. Jednak w świetle wiedzy obecnego dnia niemowlęta te budzą się, a gdy wzrosną w łasce i w znajomości, z pewnością stwierdzą, że owe stare łoża wyznaniowe są zbyt krótkie, by im zapewnić wygodę. Niepowodzeniem też kończą się wszystkie próby przykrycia się obietnicami bożymi zawężonymi przez błędną teologię. I tak zakrada się zwątpienie ogarniające ich chłodem strachu, gdyż nie są pewni, czy oni i ich przyjaciele są wybranymi. Stopniowo rozwinięci w ten sposób chrześcijanie stwierdzają, że wydostanie się z tej kłopotliwej sytuacji sprawi im ulgę, a wtedy Bóg posyła im światło teraźniejszej prawdy, by poprowadziło ich do szerszego miejsca prawdziwego odpocznienia, zapewniającego obfite przykrycie wszystkim, którzy starają się poznać wolę Ojca i ją wykonywać. Jednak ogromna większość jest zupełnie zadowolona z wygody, jaką zapewniają im ich małe dziecięce łóżeczka, ponieważ są niemowlętami, a nie mężami w zakresie chrześcijańskiej wiedzy i doświadczenia. Jeden wzięty będzie, a drugi zostawiony. Tedy będą dwaj na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Ewangelia Mateusza rozdział 24, werset 40. Rolą jest świat, wytłumaczył nasz Pan, zaś w rozważanym obecnie wykładzie rola wyobraża stan na zewnątrz nominalnego domu, poza Babilonem. W taki sposób dowiadujemy się, że nie wszyscy wychodzący zostaną zebrani, ale tylko własność Pana zostanie odnaleziona bez względu na to, gdzie się znajduje, gdyż zna Pan, którzy są Jego. W trakcie owego żniwiarskiego zbierania czyni On ich swą własnością, gromadzi wybranych, by stali się współdziedzicami Jego Królestwa. Dwie będą mleć we młynie, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Ewangelia Mateusza rozdział 24, werset 41, Ewangelia Łukasza rozdział 17, werset 35. Młyn jest miejscem, w którym przygotowuje się żywność. Duchowni i szkoły teologiczne mielą duchową żywność dla Babilonu i wypuszczają bardzo mizerne młoto, Porównaj Ewangelię Łukasza rozdział 15 werset 16, Biblia Gdańska, przepis tłumacza, nie zaś czystą parzę. Pojawia się coraz to większe narzekanie na dostarczaną żywność, która w większości składa się z łupin i plew. One zaś nie podtrzymają duchowego życia i siły, tymczasem każdy mielący jest zobowiązany przygotowywać to, czego dostarcza mu jego własny związek wyznaniowy i nie mógłby zachować swego stanowiska, gdyby miał dostarczać domownikom wiary pokarm na czas słuszny, czystą parzę. Dlatego też teraźniejsza prawda zabiera niektórych mielących, a innych zostawia. Ci, którzy zachowują wierność względem Boga i Jego trzody, zostaną zabrani, wszyscy inni zostawieni. Świat i nominalny Kościół ogłaszają, że nastał obecnie czas zjednoczenia i sprzysiężenia, tymczasem zaś Bóg oświadcza, że jest to czas oddzielania. Izajasza rozdział 8 werset 12. Dokąd zostaną zabrani? Przyciągnięcie. A odpowiadając, uczniowie, rzekli mu, gdzież Panie? Dokąd zostaną oni zabrani? A on im rzekł, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 37. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 28. Wynika z tego, że w owym dniu, gdy Pan gromadzi swych wybranych od czterech wiatrów niebieskich, z każdego zakątka Kościoła, przyciąga ich podobnie, jak wabi się orły, jedzeniem, ponieważ mają oni ostry wzrok i apetyt. Czyli, że w słusznym czasie Pan dostarczy właściwego pokarmu, a Jego prawdziwy lud rozpozna Go i zgromadzi się wokół Niego. W taki sposób ci, którzy będą przygotowani i godni, zostaną zabrani, a inni zostawieni. Pokarm teraźniejszej prawdy, dostarczany obecnie przez naszego Pana, oraz gromadzenie świętych przez ten pokarm i wokół Niego, dokładnie odpowiada opisowi tego proroctwa. Obecne wołanie nie zachęca do zamienienia jednego młyna na drugi ani do opuszczenia jednego łoża i zastąpienia go innym o podobnych wymiarach. Nie jest to gromadzenie przeprowadzane przez człowieka lub grupę ludzi, którzy chcieliby stworzyć nową organizację wyznaniową, lecz ponowne zebranie się wokół Chrystusa, prawdziwego i jedynego mistrza i nauczyciela. Gdzie i kiedy miało w przeszłości miejsce takie publiczne uznanie wszystkich, którzy pokładają ufność w kosztownej krwi Chrystusa i którzy mu się poświęcili, za jeden dom wiary, w którym wszyscy są braćmi, a jedynym prawodawcą jest Chrystus, niezależnie od ludzkich wyznań wiary i dogmatów w innym zakresie. Nigdy i nigdzie od czasów apostolskich, na ile umiemy to ocenić. Co więcej, warto zauważyć, że wielkie ludzkie możliwości, umiejętność przemawiania i tym podobne, które są tak wyraźnie obecne w innych ruchach, nie mają miejsca w obecnym zgromadzaniu do Pana. Tutaj prawda, duchowy pokarm dostarczany przez Pana, jest jedynym elementem przyciągającym. Niewiele tu miejsca dla kwiecistej mowy i oratorstwa. Mimo, że nie ma tu wyżej wymienionych elementów, nikt nie odczuwa ich braku. Zgromadzeni i gromadzący się schodzą się razem, ponieważ łakną i pragną sprawiedliwości i znajdują tutaj zadowalającą ilość pokarmu, który został dostarczony przez samego Pana, a każdy może go sam jeść. Czujcie, byście wiedzieli. Czujcież wtedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. A to, przyczyna, dla której czas jest tak dokładnie ukryty w symbolach i przypowieściach, wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, i nie dałby podkopać domu swego, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 42 i 43. Panem domu albo gospodarzem obecnego wieku nie jest nasz Pan, lecz nasz przeciwnik, diabeł, Bóg świata tego, książę, który ma władzę na powietrzu, książę świata tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa, oślepiając zmysły wszystkich, którzy nie wierzą, których oczy nie zostały namazane pańską maścią wzrok naprawiającą. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Efezów rozdział 2 werset 2, Objawienie rozdział 3 werset 18. Ów przeciwnik jest bardzo przebiegły i podstępny, a jeśli posiada jakąś wiedzę w zakresie boskich czasów i chwil oraz jego zarządzeń, nie omieszka jej użyć w celu sprzeciwienia się boskiemu planowi, co wynika z powyższego stwierdzenia naszego Pana. Sposób postępowania naszego niebiańskiego Ojca w stosunku do szatana polega na tym, że pozwala mu on kroczyć własnymi drogami, z wyjątkiem sytuacji, w których kolidowałoby to z boskim planem. Bóg tak kieruje sprawami, by jego złe knowania mogły zostać wykorzystane przy realizacji boskiego planu. Dlatego też szatan, choć od dawna zna Biblię, niewiele jednak z niej rozumie. Powodem, dla którego tak on, jak i ludzie nie zrozumieli Biblii, jest sposób jej zapisania przy użyciu przypowieści, symboli oraz mowy obrazowej. Ponieważ zaś teraz miały one zostać zrozumiane, to zrozumienie ich powierzone zostało osobom poddającym się kierownictwu Ducha Świętego, który zgodnie z obietnicą naszego Pana wprowadzi was we wszelką prawdę. Ducha tego jednak nie może przyjąć świat. Szatan nie posiada Ducha Świętego i nie jest nim kierowany, w rezultacie spora część Słowa Bożego jest dla niego głupstwem. Jednak bez wątpienia nauczył się on do pewnego stopnia, podobnie jak świat, że tajemnica pańska objawiona jest tym, którzy się go boją. Psalm 25 werset 14. Możemy przeto przypuszczać, że jego przedstawiciele, upadli aniołowie, bywają stale obecni na niewielkich konferencjach i rozważaniach biblijnych, i tym podobne prawdziwie poświęconego ludu Bożego, by dowiedzieć się nieco na temat planu Bożego. Możemy się jedynie domyślać, w jaki sposób szatan poprowadziłby swe sprawy, gdyby wcześniej dowiedział się więcej na temat boskiego planu. Mamy jednak wyraźne świadectwo naszego Pana, że gdyby szatan posiadł taką wiedzę, to konieczne byłoby inne zakończenie wieku Ewangelii, oraz inne rozpoczęcie wieku tysiąclecia niż to zaplanował i oznajmił Bóg. Zamiast jednak dowiedzieć się i uporządkować swój dom, został on całkowicie zaskoczony pańską obecnością w roku 1874 i rozpoczęciem się dzieła żniwa, także przy wszystkich jego podstępach i oszustwach, przy całym udawaniu prawdziwego światła, i tym podobne. Jego dom, obecne instytucje, ulegną całkowitemu upadkowi. Zdając sobie z tego sprawę, podejmuje on uporczywe wysiłki w celu zwodzenia, uciekając się nawet, za pośrednictwem zwiedzionych przez niego sług, do dokonywania cudów fizycznych uzdrowień, chociaż to on właśnie jest księciem zarazy, choroby i śmierci. Żydów rozdział 2 werset 14. Jednak dom, podzielony w taki sposób przeciwko sobie, z pewnością upadnie, a wielki będzie upadek Babilonu, który runie jak wielki kamień młyński wrzucony w morze. Objawienie rozdział 18 werset 21. Przetoż i wybądźcie gotowi, bo której się godziny nie spodziejecie, Syn Człowieczy przyjdzie. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 44. I wy, czyli wierzący, wierni pańscy, są tutaj wspomniani jako przeciwieństwo szatana i jego domu. Czas obecności pańskiej nie mógł być poznany wcześniej, nawet przez świętych. Obecność naszego Pana nie została też rozpoznana natychmiast po jego przybyciu, lecz dopiero w niespełna rok po październiku 1874 roku rozpoznano jego kołatanie za pośrednictwem słów proroków i apostołów. Od tego czasu pojawiają się obfite zewnętrzne znaki i dowody obecności Syna Człowieczego, a oddani mu święci w miarę zgromadzania ich od czterech wiatrów niebieskich zabierani są do jego domu, w którym odbywa się uczta. Tam dane jest im usiąść do posiłku, którego świat nie zna, i korzystać z usługi, po pierwsze od samego Pana, a czasami także od siebie wzajemnie. Zobacz Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 37. Udzielanie pokarmu dla czeladzi, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 51, Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 42 do 46. Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, którego by, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego, zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkimi dobrami swemi postanowi. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 51, Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 42 do 46. Na podstawie tych słów można się domyślać, że w owym szczególnym czasie wskazanym przez proroctwo, a mianowicie w czasie Pańskiej obecności oraz w czasie zgromadzania wybranych, nasz Pan, wielki sługa swego ludu, dokona wyboru jednego źródła pośredniczącego w udzielaniu pokarmu na czas słuszny. Choć w pracy roznoszenia pokarmu dla czeladzi zostaną użyci także współsłudzy. Sługa ten jest jednak tylko szafarzem i może zostać w każdej chwili usunięty, gdyby zaniechał zupełnego i należytego uznawania w każdym szczególe mistrza, wielkiego sługi Bożego i jego ludu, anioła przymierza, Chrystusa. Wierność wspomnianego szafarza, zarówno względem mistrza jak i współsług oraz czeladzi, zostanie nagrodzona możliwością dalszego sprawowania jego szafarstwa. Dopóki służy on wiernie, może to czynić dalej, usługując domownikom wiary rzeczami nowymi i starymi, pokarmem na czas słuszny, aż do końca, przedstawiając kosztowne rzeczy, w które zaopatruje Bóg. Gdyby jednak okazał się niewierny, zostanie całkowicie usunięty ze stanowiska i wrzucony do ciemności zewnętrznych, gdy tymczasem inny prawdopodobnie zajmie jego miejsce na takich samych warunkach. W naszym zrozumieniu nie oznacza to, że ów sługa, czyli szafarz, użyty jako źródło pośredniczące w rozpowszechnianiu pokarmu na czas słuszny, miałby być twórcą tego pokarmu. Nie będzie on także natchniony czy nieomylny. Przeciwnie, możemy być pewni, że ktokolwiek zostanie użyty przez Pana jako jego przedstawiciel mający za zadanie rozdzielanie prawdy, będzie on bardzo pokorny i skromny, jak również bardzo gorliwy w służbie dla chwały mistrza, także nie przypisze on sobie autorstwa prawdy, nie przywłaszczy jej sobie, lecz będzie jej gorliwie udzielał jako daru od swego mistrza dla innych sług oraz czeladzi. Jakikolwiek inny duch albo sposób postępowania doprowadziłby z pewnością do zmiany szafarza. Zostało to wyszczególnione przez naszego Pana w następujący sposób, a jeśliby, tracąc wiarę, rzekł on, który stał się zły sługa w sercu swoim, odwłacza Pan mój z przyjściem swoim, i począłby bić współsługi, a jeść i pić z pijanicami, swych fałszywych nauk, przyjdzie pan sługi onego, dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie, i odłączy go od służby, a część jego położy z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51. Nasz Pan był największym ze wszystkich proroków, podobnie też jego proroctwo jest najbardziej uderzające ze wszystkich. Proroctwa Mojżesza, Jeremiasza i innych proroków zajmują się głównie zagadnieniem odrzucenia i ponownego zgromadzenia cielesnego Izraela. Proroctwo Izajasza poza tym, że podejmuje temat cielesnego Izraela, ukazuje także Jezusa Chrystusa, cierpiącego za nasze grzechy i będącego światłem dla pogan. Mówi też o otwarciu wszystkich niewidzących oczu ludzkich na prawdziwe światło. Daniel przepowiada przyjście i zabicie Mesjasza, pomazanie miejsca najświętszego w dniu Pięćdziesiątnicy, historię pogańskich mocarstw aż do końca ich władzy oraz ustanowienie pod całym niebem królestwa Mesjasza. Wskazuje on także na prześladowczą władzę małego rogu papiestwa, które miało przez całe wieki wytracać świętych, oraz dni oczekiwania na królestwo, i tak dalej. Jednak żaden z proroków, poza naszym Panem, nie podał koniecznych szczegółów czasu żniwa łączących się ze znamiennymi wydarzeniami odnotowanymi przez innych proroków. Proroctwo naszego Pana, podobnie jak słowa innych proroków, jest ukryte za zasłoną języka symboli i przypowieści. Tak w przypadku proroctw, jak i słów naszego Pana miało to jeden wspólny cel, wszyscy niezbożni nie zrozumieją, zrozumie tylko uczciwy i wierny lud Boży w słusznym, z Bożego punktu widzenia, czasie i we właściwy sposób. Wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa Bożego, ale innym w podobieństwach przypowieściach, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli. Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 10.